Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, podcastu, jak sama nazwa wskazuje, o popkulturze. Jest to odcinek 61 z niedzieli 11 lutego 2024 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze...
Squall, dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
Dobry wieczór, Squallu. Tydzień minął, kolejny odcinek, tym razem bez żadnych chyba smutnych wiadomości, więc przejdźmy do biblioteki, gdzie ty zajmujesz się Ultimate Black Panther, czyli Czarną Panterą z wersji Ultimate, czyli tym nowym wydaniem, które teraz promuje Marvel.
Tak, bo jak pamiętamy, tam niedawno się zaczęła na nowo ta seria Ultimate, czyli tam promowanie tego nowego uniwersum Ultimate od nich, tym razem na ziemi 6160, czyli 616, tylko z zerem na końcu. Taka ciekawostka, jakby ktoś nie skojarzył. I mimo tego, że to już nie było pisane przez Hickmana, który stworzył fantastyczną serię, przynajmniej pierwszy numer, jak na razie, tego Ultimate Spider-Mana niedawnego, to tutaj mamy tego Black Panthera, który wcale nie jest komiksem złym, wiadomo, to nie jest poziom Hickmana, ale ja bym powiedział, że jak na razie to uniwersum jest tworzone bardzo, powiedziałbym, stabilnie i na poziomie. Ja nie wiem, czy mam powiedzieć, że chętnie, czy niechętnie, ale w sumie chyba chętniej sięga mi się po komiksy z tej serii niż po te oryginalne.
No właśnie chciałem tak powiedzieć, chyba lepiej wychodzi im to nowe niż właśnie 616. Jest świeższe i jakby mogą też pewne rzeczy potestować, jeżeli chodzi o pomysły. I nie ma takiego czegoś, że zmieniasz bardzo charakter postaci, bo to są w sumie nowe postaci w rzeczywistości. Znaczy stare, ale nowy twist mają, co nie?
Fakt jest taki, że wiadomo, to są tylko jakieś tam warianty alternatywne, nie? Ale tak naprawdę to można zrobić tutaj wszystko, bo jakby ci twórcy nie mają jakiegoś specjalnego ograniczenia. Tak jakby niekoniecznie się orientowałem, czy oni to mają wolną rękę, czy coś narzucone. Ale wydaje mi się, że przy tworzeniu nowego uniwersum, nowej ziemi, czegokolwiek tam innego, jak nazwij sobie to jak chcesz, to myślę, że jest raczej większa swoboda w tworzeniu, niż przy tworzeniu tego głównego continuity, tego głównego uniwersum, gdzie już tam pewne rzeczy można obie, bo tutaj zaczynasz od zera, tak na dobrą sprawę.
Tak, wiesz, kwestia taka, że w przypadku starego continuity oni też tam mają problem taki, że ten editorial, nie, tam ci ludzie na górze nie zawsze też sprawnie działają, nie pamiętają wszystkiego, przez co retconów i sprzeczności jest strasznie dużo, to w tym przypadku to na pewno mają coś narzucone z góry, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby tak po prostu pozwolono robić, co się żywnie podoba, ale wolność jest na pewno większa.
Na pewno, a druga sprawa, wizualnie ten komiks jest bardzo fajny i kolejna rzecz, jestem turbofanem tego kostiumu, tego alternatywnego Black Panthera nowego, bo... I może jedna rzecz, która mi się nie podoba, to jest wycinek na usta otwarty w tym hełmie.
Czyli Batmanowy.
No trochę tak, to znaczy nie, bo Batman miał całą szczenę tak naprawdę, tutaj jest tylko wycinek na usta. Ale mimo wszystko strasznie mnie jarają te srebrne dodatki, akcenty na tym kostiumie. Po prostu wygląda to kozacko. No i tak jak powiedziałem, po prostu ja lubię te elementy Wakandy w Marvelu, lubię te afrykańskie motywy, bo mimo wszystko... Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie jako mieszkańca gdzieś tam Europy, to w dalszym ciągu jest to jakiś element taki egzotyczny, do którego ja zawsze chętnie zaglądam, bo jest to mimo coś nowego w moim życiu, zawsze.
Ja patrzę właśnie na ten strój, on faktycznie jest taki, nie, on jest taki mocno Batmanowy, ma faktycznie...
Trochę jest vibe tego, tam gdzie się Batman w tym kostiumie armorowatym tu z Supermanem.
Okej, wiem. No, wiesz, jakby... To chodzi ci o Powrót Mrocznego Rycerza.
Tak, The Dark Knight Returns, dokładnie tak.
Tak, o Millerowe komiksy.
Tak, właśnie tak.
Tak, ale faktycznie te srebrne, białe takie dodatki, wiesz co, dają mu vibe taki trochę Venomowy ogólnie.
Znaczy to tak i te świecące oczy na niebiesko, to ten Batman właśnie.
Tak, więc, ale no faktycznie wiesz co, jeżeli chodzi o redesign stroju, to jest jeden z lepszych strojów, jakie... Czarna Pantera miała w ciągu wielu lat.
Zdecydowanie i myślę, że tam też trochę się wzorowano tym filmowym mimo wszystko też.
Tak, to zdecydowanie, wiesz, oni próbują też unifikować to z, wiesz, jakby z filmami, serialami, żeby wszystko było jednakowe.
Już pomijam, że ten T'Challa wygląda jak świętej pamięci Chadwick Boseman generalnie.
Tak, właśnie, pamiętaj. To tak samo jak było z tym, jak się dowiedział Samuel Jackson, co dowiedział się, czytając komiks, nie? Będąc w sklepie z komiksami, zobacząc swoją twarz na okładce. I tutaj, wiesz, jakby oni próbują zawsze, żeby te postacie były jakoś takie bardziej podobne do tych filmowych, no bo wtedy ludzie, wiesz, do bardziej lgną niż do czegoś, co wygląda zupełnie inaczej, jest im obce. A tak to widzisz już od razu, a ja to znam, co nie kupię, zobaczę, bo zobaczę, jak to wygląda w tej wersji komiksowej.
Oni fajnie zabieg zastosowali, bo to nowe uniwersum Ultimate, czy Ultimate, ma charakterystyczne okładki, bo one zawsze mają ten lewy pasek biały i tam jest tytuł na tym.
No tak, no spójny marketing, spójny branding, wszystko, żeby było podobne.
I bardzo mi się to strasznie podoba.
No przede wszystkim te, widzę właśnie te logo, takie wiesz, wszystko zaplanowane marketingowo na, wiesz, na piątkę, powiedzmy. No i wychodzi im to, no niech wychodzi. Ja wolę, żeby było więcej dobrych komiksów, jak mają, wiesz.
Wiadomo.
Ma być po prostu masa chłamu, więc ja tutaj trzymam kciuki, żeby to się jakoś utrzymał poziom. Dobrze, no to skoro to wyszło w miarę okej, to przejdźmy dalej i porozmawiajmy o tym, co oglądaliśmy na sali kinowej i w domu. Przede wszystkim w domu, bo w tym tygodniu dużo seriali.
No kina nie było.
Tak, ja się spóźniłem na tego Pszczelarza jednak, bo już nie grają u mnie.
Myślę, że to jest ten typ filmu, który bardzo niedługo na streamingu wyląduje.
Tak, ale ja bym sobie to obejrzał, bo to brzmiało na tyle głupio, żebym się do pewnie
dobrze znaczy, ja jestem wielkim fanem Jasona Stathama, no, tylko wiadomo, nie oczekujemy od tego poziomu jakichś, nie wiem, filmów oscarowych, jak omawiano ostatnio chociażby Te biedne istoty, także to jest ten film, który raczej szybko na streaming wleci.
Tak, tak. Teraz na streaming wleciały Marvelki, co nie, te The Marvels.
Tak, The Marvels, tak.
Tak, więc to pewnie obejrzę sobie w tym tygodniu, a nadrabiałem ja z kolei True Detective. Obejrzałem pierwszy sezon i tak jak porozmawialiśmy, zacząłem nadrabiać ten czwarty. W sumie obejrzałem te 5 odcinków tego czwartego.
4, bo teraz będzie 5.
Nie, był 5 dzisiaj.
Dzisiaj był?
Tak, ja dzisiaj 5 odcinek oglądałem.
To ja nie obejrzałem tego nowego jeszcze.
A, to jeszcze pogadamy, co nie? Bo to ogólnie raczej będziemy o vibe serialu rozmawiać i porównywać te dwa sezony w sumie. Wszyscy mówią, że ten pierwszy sezon był taki genialny, świetny i wspaniały.
Bo on był, ale w momencie, kiedy był wydawany.
A ja powiem tak, że to jest pierwsze 3 odcinki tego pierwszego sezonu, to są niesamowicie nudne.
To znaczy on jest przegadany, ten pierwszy sezon,
tak,
trochę.
Ale pierwsze 3 odcinki są przede wszystkim słabe, bo to jest głównie drama między, pokazana tam między postaciami, co nie jakby między bohaterami.
Znaczy, no tak.
I niewiele się w sumie dzieje i bardziej jakby są problemy rodzinne, alkoholowe, narkotyki pokazane niż faktycznie jakieś
no jakby to powiedzieć, jeden jest ućpany, drugi jest upity, że tak powiem.
Tak,
no.
Więc tam są problemy różne pokazane i jakby to śledztwo gdzieś jest na boks wypchnięte i w momencie, kiedy ono staje się tym głównym jednak elementem, co zresztą jest ważnym elementem fabularnym tego pierwszego sezonu.
No ale mimo wszystko przez lata ten pierwszy sezon był podawany jako sztandarowy przykład tego, jak powinny się tworzyć seriale kryminalne.
Tak, tak. To wciąż jest dobry serial kryminalny, tylko to nie jest tak, że on jest bez wad. To nie jest taki serial, żebym powiedział, że o, idealny, co nie? Że to się wszystko tak powinno robić. Ja bym powiedział, że to jest bardzo dobry serial, który jest przede wszystkim sprawnie napisany. Ma oś fabularną, która ma sens od początku do końca i wiesz, początkowe elementy później się wiążą z tym, co jest na końcu. Zresztą temat koła tam się cały czas przewija i powtórzeń pewnych. Też jest to serial, który jest bardzo mroczny, ale ma ostatecznie bardzo pozytywne zakończenie, które dokładnie ci mówi, o co chodzi, co nie, o walkę ciemności ze złem, więc jakby
no tak.
Ciemności z jasnością, więc masz tą mroczną historię, w której na końcu cały jakby morał jest taki, że światło wygrywa, nie? Bo na początku była tylko i wyłącznie ciemność. I to jest wspaniale pokazane w fabule i to jest dobrze napisany serial, który ma tylko właśnie te pierwsze, zanim w czwartym odcinku zaczyna się coś dziać, te pierwsze 3 odcinki trzeba po prostu przebrnąć tego pierwszego sezonu. True Detective z pierwszy sezon tak wygląda. Bo ja się na tym dobrze bawiłem, to wiesz, w miarę sprawnie się jakby mi tam zamknęło w sumie w 2 wieczory.
No bo tak, bo to tam chyba
8 odcinków.
Tak, 8 odcinków miał. W odróżnieniu od tego 4. sezonu to będzie tylko 6 odcinków.
To będzie, czyli to jest tylko jeszcze jeden odcinek
to został. To jest jeszcze tylko jeden i koniec. Z tego co wiem przynajmniej.
To jest dziwnie.
Tym bardziej, że ostatnio, jakoś chyba w piątek wieczorem, już na oficjalne konto na YouTubie HBO, czy tam Max to się bo u nich teraz nazywa, wleciała zapowiedź Final Episode generalnie, nie?
To jest dziwne, bo nie powiem, żeby ten czwarty sezon jakoś nawet zbliżał się do poziomu pierwszego. Pierwszy odcinek jest czwartego sezonu fatalny dla mnie.
Okej. Okay.
Bo pierwsze, co widzisz, to są okropne komputerowo generowane renifery i okropny komputerowo generowany misiek, który się pojawia przez sezon.
Znaczy, no okej, powiedzmy sobie tak, no to nie jest serial, który kładzie jakiś bardzo duży nacisk na CGI, ono tam jest z wiadomych względów, z tego powodu, że przy takim trybie życia, jak ci ludzie mają, to ciężko, żeby tam wszyscy zostawali normalni tak, psychicznie.
Problem jest z tym serialem taki dla mnie, że dostał duży budżet i postanowił to wykorzystać. I przez to masz dużo więcej postaci, dużo więcej jakby ludzi w tym. To jest taki przystanek Alaska połączony z właśnie pierwszym sezonem True Detectives, powiedziałbym.
No i jeszcze bym powiedział, tak jak gdzieś tam mówiłem na początku, że on trochę próbuje Carpentera robić.
Próbuje, ale to jakby, wiesz, jakby do końca nie wychodzi. Nawet w pierwszym, jednej pierwszych scen, jak masz w pierwszym odcinku, The Thing jest na półce tam w tej stacji badawczej, jako film do oglądania, pojawia się. Zresztą zabawne jest to, że ja mam wrażenie, że oni to jakoś kręcili w takiej bardzo jakby liniowy sposób, wiesz, że zaczęli i po kolei sceny kręcili, bo wszystko jest w pierwszych odcinkach dużo bardziej czyste niż w kolejnych. Tak jakby się kostiumy brudziły trochę, bo w pierwszym odcinku to w ogóle mam wrażenie, że wszyscy chodzą w nowo wypranych, jakby nawet nie wypranych, w nowiuśkich kurtkach prosto z marketu i podobnie nawet jak ona wchodzi tam do ta jakby, czego ona miała...
No nieważne, powiedz, że główna bohaterka. No,
wchodzi do tego swojego, do faceta wchodzi do puka, co nie, na drzwi, to nawet naklejki na tych drzwiach są czyściutkie, nowiutkie i wyglądają jakby co dopiero jak ktoś tak kleił.
Gwarantuję ci, że tylko ty zwróciłeś na to uwagę.
Ja wiem, ale wiesz, ogólnie to miałem takie wrażenie, kurde, coś mi się tak czysto, wiesz, jakby wszystko się wydaje czyste w tym serialu. Wiesz, w ogóle zwróciłeś uwagę, że w tym pierwszym odcinku, że w tych odcinkach jest w ogóle ojciec tego... Rasta z pierwszego sezonu?
Naprawdę?
Pojawia się jako duch.
A, faktycznie, masz rację.
On się pojawia, bo tam ta babka, wiesz, jakby opowiada, że on umierał na białaczkę, co nie? I podaje Cole nazwisko, ja tak, a ja dopiero co oglądałem pierwszy sezon, więc o, to był ojciec Rasta.
Kurde, fajnie.
Więc to jest odniesienie, więc to nie jest tak chyba, że można sobie obejrzeć ten, nie obejrzeć poprzednich sezonów, albo po prostu dostaniesz jakieś smaczki z poprzednich sezonów.
Znaczy, to one się nie łączą ze sobą mimo wszystko.
Nie, no łączą się, bo się pojawiają też z pierwszego sezonu ta rodzina, która chroniła tych jakby, wiesz, zwrodnialców w pierwszym. Ta Tuffle, czy jak tam jest, to się pojawia jako korporacja w czwartym sezonie.
Okej.
Okay. Więc są jakby, wiesz, to ja jestem na świeżo, to tak od razu, o, to jest z tego, co nie jakby wiesz.
No tak, ja wiem, ja to oglądałem zaraz po premierze, to nie tak. Za bardzo pamiętam.
Wiesz, to jest też jakby, czwórka jest dużo mniej subtelna niż jedynka. Jedynka, wiesz, jakby te rzeczy tak pokazywała, pół, wiesz, jakby masz po prostu zabójcę i te rzeczy takie ale nadnaturalne niby to są gdzieś tam, są wspomniane, nawet wiesz, jakieś zmiany klimatyczne niby są wspomniane, ale to nie jest jakby clue programu. Gdzie tutaj jest to wyciągnięty na pierwszy jakby plan, powiedzmy to tak. Jest dużo bardziej jakby bezpośrednie i mniej subtelne wszystko, jeżeli chodzi o ten... Wiesz, nie lubiałem tych wywiadów w pierwszym sezonie na początku, ale tutaj z kolei w czwartym sezonie jakby nawet im masz... Wiesz, wszystko jest pokazane nie tak jak w poprzednim, jak w pierwszym, że z perspektywy tych detektywów, tylko jakby kompletnie oderwane jest to od perspektywy postaci, co nie? Więc widzimy rzeczy, które te postaci nie widzą, co nie? Że widzimy więcej niż wiedzą detektywi sami sobie. W ten sposób. Więc jakby moim zdaniem cierpi tutaj jakby zagadka, której w rzeczywistości nie ma. Jakby się nad tym zastanowić. I przez to ten serial jest gorszy, bo mam wrażenie, że do końca twórcy nie rozumieją na czym, jak, dlaczego pierwszy sezon działał. Takie odnoszę wrażenie. No i nie mówiąc już o tym, że w sumie jedyną postacią, której Cobb kibicuje, to jest Judy Foster.
Domyślam się. Mam to samo zdanie, jeśli chodzi o bohaterów.
Że bohaterowie mnie po prostu często denerwują i faktycznie jedynie komu tak naprawdę kibicuje, to jest Judy Foster, która nie jest idealną postacią, ale jest bardzo ludzka. I przede wszystkim masz takie wrażenie, że ona się wszystko stara trzymać w kupie, żeby się nie zadwaliło, co nie?
No, szczególnie tą swoją córkę, gdzie to tak. Nie wychodzi za bardzo, ogólnie rzecz biorąc.
Ale wiesz, co chodzi? Jakby wszyscy mają do niej pretensje, kiedy ona się wydaje być jedną z niewielu kompetentnych postaci tam.
Znaczy, no jest. No jeszcze może ten młody, który jej tam pomaga.
Tak, ten młody też.
Którego absolutnie, sorry za wyrażenie, dyma na wszelkie możliwe sposoby, bo ten chłop nie ma w ogóle życia prywatnego.
Tak, to jest prawda. Z drugiej strony, wiesz, jakby to jest też analogia do pierwszego, jakby tam są analogie do pierwszego sezonu, co nie? I znowu, ale nie mogą zrobić tego, widzisz, chcą zrobić analogię pierwszego sezonu, ale nie mogą tego zrobić na postaci kobiecej, więc dodają trzecią postać, która będzie analogią do pierwszego sezonu, co nie?
No trochę tak.
Powiedzmy to tak, bo on ma podobny ark jak ten, którego Harrison gra w pierwszym sezonie.
Woody Harrelson. Tak, no, no. Wiem, o którego ci chodzi, przepraszam, nie pamiętam imienia w tym momencie.
Tak, więc on, wiesz, ma podobny ark, bo też go żona z domu, tylko w sumie wyrzuca go za to, że jest w pracy swojej poświęcony bardzo, co nie?
No tak, a druga sprawa, przypominam ci, że on tam miał romans z dziewczyną.
Tak, tak, tak,
wiele
ale w pierwszym sezonie,
młodszą.
Tak. Tak,
no tak.
Więc, ale mówię o, wiesz, jakby w pierwszym sezonie to on sobie tłumaczył ten, to, wiesz, jakby to tłumaczył te romanse tym, że jest bardzo w pracy zajęty, co nie? A tutaj z kolei on jest faktycznie w pracy zajęty i po prostu zamiast obgadać to, co było w pierwszej sezonie, że żona próbowała obgadać z Woodym Harrelsonem te wszystkie rzeczy, te wszystkie jego problemy, a on po prostu w rzeczywistości ją oszukiwał i nie chciał gadać na ten temat. Co zresztą później też było, wiesz, takie realizacja tego, że on w sumie miał wszystkie odpowiedzi przed nosem, ale nie potrafił połączyć końca z końcem, bo był za bardzo skupiony na sobie w pewnym sensie, nie? Co zresztą, pierwszy sezon ma fajny element, zwróć uwagę, okazało się, że ten Woody Harrelson nie jest wcale złym detektywem w ostatecznym rozrachunku.
Nie, no nie, oni tam obaj bardzo fajnie pracowali.
Patrzysz na pierwszą połowę, to on się wydaje beznadziejnym detektywem, tam robi tylko ten raz, że on odwala całą brudną robotę, bo ten drugi detektyw jest na tyle skoncentrowany na swoich problemach różnych, które zresztą sam stwarza, że nie potrafi skoncentrować się dobrze na pracy. I później to się odmienia, kiedy on już nie ma rodziny, nie ma jakby pracy tej, po prostu skupia się na tym śledztwie w drugiej połowie sezonu, kiedy wiesz, już po tym całym przesłuchaniu, po tym wszystkim przechodzimy do teraźniejszości, kiedy on przechodzi właśnie tą transformację i skupia się na tym śledztwie, wiesz, jest trzeźwy, opanowany i tak dalej, to zwróć uwagę, że nawet celne wskazówki daje, pcha śledztwo do przodu, jest przydatny bardzo. I to jest takie interesujące właśnie, wiesz, też znowu, tematyka walki światła z ciemnością, z niedobra ze złem i z samym sobą, powiedzmy tak. I ten pierwszy sezon jest pod tym względem bardzo mocny, gdzie w tym czwartym sezonie jest tego tak dużo wszystkiego, że ta tematyka gdzieś się, wiesz, rozmywa.
Znaczy,
i sumie...
no jest tam dużo tych elementów trochę, tak, bo tak naprawdę mamy dużo wątków prywatnych tych postaci.
To są tak średnio, powiedzmy, interesujące, co nie?
To znaczy, no mnie interesuje tak naprawdę tylko Jodie Foster, tak, i tylko ten młody, który jej pomaga. Bo ta policjantka, powiedzmy, może niekoniecznie, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że pomagająca, nie chcę powiedzieć też, że nie pomagająca, powiedzmy, że czasem jej partneruje, to mnie tak średnio obchodzi.
Ona ma takie klapki na oczach, co nie? To co było zresztą powiedziane w pierwszym sezonie też, co nie?
Tak, a druga sprawa, że trochę mnie boli znowu próba robienia silnej kobiecej postaci na zasadzie dajmy ją do bójki i pokażmy, jak tłucze po mordach facetów.
Ale,
po prostu.
Ale to, wiesz co, to akurat tam było dobrze zrobione. Pod tym względem, że tak, tłucze po mordach facetów, ale jak trzech facetów ją napadło, to na wszystkich
znaczy,
nie pobiła.
Znaczy to tak,
nie?
No to już faktem jak ją napadło trzech, no to już dostała łomot.
Tak, dostała
owszem.
Łomot, co nie, i to było takie, a okej, okay, przynajmniej to normalnie zrobiliście, co nie? Więc powiem szczerze, tutaj ja nie powiedziałbym, że jest jakiś super, wiesz, że to jest takie porównywalne do pierwszego sezonu. Po prostu pierwszy sezon miał dużo szczęścia pod tym względem, że miał niższy budżet. I może dzięki temu...
Znaczy on był na pewno wiele bardziej kameralny i na pewno był kręcony trochę inaczej. Ja bym wręcz powiedział, że ten pierwszy sezon to było na jednej większej lokacji po
tak,
prostu robione.
Ale wiesz co, to był plus, bo oni nie mieli po prostu możliwości, żeby... Po prostu ograniczenia stwarzały im pewne ramy, do których musieli się trzymać. I dzięki temu nie było głupich pomysłów.
No a tutaj mimo wszystko masz ten budżet większy. No
tak,
wiesz,
to widać.
Więcej widać, to jest większe miasteczko. Zdjęcia są na pewno, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że fajniejsze, ale powiedzmy, że bardziej wybajeżone.
Ale moim zdaniem to też działa nie na niekorzyść, ponieważ wszystko jest czystsze, kiedy ten pierwszy sezon był bardzo taki brudny, zużyty.
To znaczy mnie trochę bolą mnie trochę te porównania, po angielsku jest takie ładne słowo contradictions, gdzie niby próbujemy stworzyć klimat takiej zaszczutej miejscowości małej, gdzie... Każdy wie wszystko o sobie, tylko nikt nic nie chce powiedzieć.
Społeczności się buduje, tak.
A z drugiej strony próbujemy robić z tego jakąś większą, trzymającą się ze sobą społeczność. I mam
tak,
takie,
jedno albo drugie, co nie?
To wybierzcie sobie jedno, nie? Wybierzcie sobie jedno.
Tak, też jestem tego zdania. Też jestem tego zdania, że zabrakło tam, wiesz, jakby są te elementy, gdzie się pojawia ten taki, takie obskurne, wiesz, podbrzusze niby, ale... Jakby to nie jest tak silne jak w tym pierwszym sezonie, gdzie praktycznie oglądaliśmy tylko i wyłącznie takie, wiesz, najgorsze peryferia i najgorsze ścierwa jakby tam Luizjany.
No, ja bym powiedział, że pierwszy sezon to taki slums był po prostu
tak,
pokazany.
Tak, wiesz, najgorsze, co było pokazane, było w pierwszym sezonie i wiesz, to rąbnęło najbardziej w czwartym odcinku, kiedy masz ten gang motocyklowy i Rust bierze tego Rudego i ten Rudy, wiesz, napada jakieś tam slumsy, wiesz, czarnoskórych w Ameryce, żeby kasę, wiesz, złoić po prostu im, co się zamienia w ogóle w wielkie zamieszki później przez przypadek.
No tak, no w każdym razie, no to wiesz, no uważam, że nie ma co porównywać pierwszego do czwartego, bo to są mimo wszystko kompletnie inne opowieści w ogóle o innych rzeczach, mimo wszystko. Dla porównania możesz sobie jeszcze oczywiście obejrzeć sezon drugi i trzeci.
Tak, chyba tak zrobię, wiesz? No.
Drugi miał fantastyczną obsadę, bo tam mieliśmy Vince'a Vaughna, mieliśmy Colina Farrella, mieliśmy Rachel McAdams.
No właśnie, patrzyłem na obsadę i było tak
Dowalona obsada, tylko fabularnie mnie to nie interesowało w ogóle, bo to było takie typowo gangusowe. Kompletnie mnie to nie interesowało. Sezon trzeci z kolei tam ma Mahershala Alego jako główną postać, czyli oscarowego aktora. I tam jest już znowu z powrotem bycie detektywem, te wątki detektywistyczne i tak dalej. Więc powiedzmy, że ten trzeci próbował wrócić do korzeni. Drugi jest najsłabszy z tych wszystkich. Trzeci mi się jeszcze okej podobał.
Wiesz, ja tutaj w czwartym też mam właśnie problem z tym, że tego detektywowania jest znowu mniej, co nie?
To znaczy, są te fajne wątki, jak one sobie tam, wiesz, rozstawiają zdjęcia w tym malutkim pokoiku, coś tam
ale
oglądają.
Ale to, wiesz, to jest taki montaż tylko, a nie, to nie jest takie, wiesz, dopiero jakby był montaż na przykład w pierwszym odcinku, co nie? Zamiast takiego faktycznie kminienia, bo tych ofiar jest więcej na początku od razu.
Ja myślę, że w ostatnich latach najlepiej takie detektywowanie mimo wszystko pokazał Batman, tak szczerze mówiąc.
Ten nowy Batman był zarąbisty filmem detektywistycznym.
No tak.
To się zgodzę.
To też tak uważam.
Wiesz, i to było właśnie, to była pokazana. Z jednej strony nie lubię Pattinsona jako Batmana, bo to nie pasuje mi do postaci, ale pod względem reżyserii, scenariusza to był bardzo dobry film. Tak.
Stary, to był najlepszy filmowy Batman detektyw. Najlepszy.
Detektyw? Zdecydowanie najlepszy. Nie do końca Bruce Wayne najlepszy, ale okej.
Nie, no Bruce Wayne nie, no ale powiedzmy, że to jest jeszcze ten chyba Bruce Wayne, który był na początku gdzieś tam tej drogi Batmanowej, nie? Więc on jeszcze nie ogarnął. Nie istotnie, bo nie o tym gadamy.
Zobaczymy, jak w dwójce wyjdzie, na dwójkę czekamy.
Uważam, że ten sezon czwarty mógłby mieć trochę więcej Finchera, właśnie takiego z,
o, tak,
z 7 czy z Batmana.
Tak,
zamiast
tak,
zamiast
tak,
robić.
Zdecydowanie.
Nie, że mi nie odpowiadają te wątki typu The Thing i ludzie w lodzie uwięzieni.
Ale wiesz,
coś.
Tego nawet tam jest ten wątek, ale on też zostaje odtrącony gdzieś na boczny tor i w sumie oni przestają się później tym zajmować, tylko zajmują się tym drugim śledztwem. I zajmują się, teraz się zajmują właśnie jakimiś jaskiniami w tym ostatnim odcinku.
No, więc myślę, że wniosek jest taki, że może inaczej, powiem tak. Porównując do pierwszego sezonu, nie za bardzo jest co porównywać. Mimo wszystko ja się bawię dobrze, kiedy nie porównuję tego do sezonu pierwszego. Jeśli ktoś nie widział w ogóle żadnego True Detective, a nie wiem, powiedzmy woli klimaty, nie wiem, zimowe, to mu się ten sezon czwarty spodoba tak czy siak mimo wszystko.
No mi się tak mówię, no dla mnie to jest średnio bardzo, jakby...
No i uważam, że tak, że i tak to jest raczej pozytywne zaskoczenie, bo mnie się podobało.
Wiesz,
do tej pory.
To jest kwestia taka, że ja skoczyłem, tak wiesz, z najlepszego sezonu w najnowszy i wiesz, ten skok jakoś, ten spadek jakościowy jest dość duży między 1 a 4 moim zdaniem.
Będę jakąś oficjalną, taką ostateczną jakąś opinię wydawał po odcinku szóstym, wtedy mogę się
powiedzieć. No to, bo to zostały dwa odcinki, wiesz, ty musisz ten piąty obejrzeć, szósty będzie za tydzień już, więc...
Za tydzień, tak.
To się całość skończy, ja w tym czasie pewnie Tokyo Vice nadrobię, bo ty zacząłeś już ten drugi sezon.
Tak, są dwa odcinki pierwsze, drugiego sezonu, jest odcinek pierwszy i drugi. W każdym razie, ten sezon drugi... Zaczyna się w momencie, kiedy skończył się sezon pierwszy, więc to jest bezpośredni przeskok tak naprawdę. To chyba jest tylko skip 3-miesięczny, jeśli się nie mylę, jakoś tak. Ten przeskok 3-miesięczny jest dopiero po pierwszym odcinku sezonu drugiego, także mimo wszystko on się zaczyna zaraz tam, gdzie się skończył sezon pierwszy. Potem mamy takie jeszcze delikatne wytłumaczenie, jak ta sytuacja się dalej rozwija i potem po odcinku pierwszym jest ten timeskip 3 miesiące, ale to w dalszym ciągu jest ta fajna opowieść, gdzie widzisz jak bardzo gangi rządzą Tokio, po prostu jak wyglądają te porachunki między gangami, jak wygląda przejmowanie terytoriów czy lokali, które muszą płacić, nazwijmy to, za ochronę, a wszyscy wiemy, że to jest haracz, tak?
No.
I jak bardzo wyglądało tam, bo to w latach 90. się wszystko dzieje.
Bo wiadomo, dzisiaj jest opowiadane, to pierwszy sezon pewnie było to po końcówka lat 80., a teraz pewnie lata 90, tak?
Nie, no nie, to cały czas lata 90 okay. były, dlatego że to jest oparte na faktach w jakimś tam stopniu.
A, okej, okay, dobra. No.
Z perspektywy amerykańskiego dziennikarza, który jako pierwszy nie Japończyk dostał się do takiej prestiżowej gazety japońskiej, znaczy tokijskiej, i chciał pisać artykuły i jakiś tam pisał i tam właśnie wpadł na trop jakichś tam właśnie gangusowych porachunków.
Jakuzowych, no.
Więc jak to tam działa, więc to jest bardzo fajnie pokazane. Kultura jest kompletnie inna, oczywiście fajnie pokazana.
Wiesz, i masz tego bohatera, który jest z innej kultury i wiesz, dzięki temu musisz masz tłumaczenie wszystkiego po kolei, jak krowie na rowie, no.
Tak, ale mimo wszystko on mówi po japońsku. Tam w ogóle trzeba pochwalić tych aktorów amerykańskich, którzy specjalnie do tej, do swoich ról, nie wiem, czy oni się nauczyli języka w stopniu komunikatywnym, czy po prostu faktycznie odgrywali to.
Wiesz, czasami są dwujęzyczni. Pamiętaj, że są czasami dwujęzyczni aktorzy, szczególnie jeżeli są z, wiesz, jakby sami mają, są jakby z tej kultury, co nie? To bardzo często mają.
Znaczy nie, no ja to mówię o aktorach amerykańskich, którzy okay. mówią po japońsku po prostu, bo faktycznie są i to nie jest tak, że to jest jedno zdanie czy dwa zdania co parę odcinków, tylko oni tam autentycznie przeprowadzają całe rozmowy w języku japońskim.
Wiesz, ja czy ty, to ci nie powiem, na ile to jest poprawne, tak samo jak oglądałeś później X-Men Apokalipsę i było... Czekaj, jak to było? Jak on miał na imię tam, Magneto? W Polsce jak był? Pamiętasz te sceny? Gdzie no starali tak. się mówić po polsku, starał się mówić po polsku, propsy za to, ale brzmiało to śmiesznie. Wiesz, i teraz pomyśl sobie, jak ci aktorzy faktycznie nie potrafią specjalnie po japońsku, na przykład fonetycznie ich uczą. Może podobnie śmiesznie brzmieć dla Japończyka ten Tokyo Vice, z czego... Ty czy ja, to my nie powiemy w życiu. Po prostu będzie okej, okay, dobra, gada po japońsku, co nie? Więc tutaj masz po prostu props, że za samą próbę, co nie? Tego, a jak w rzeczywistości wyszło, to my nie ocenimy.
No,
tyle ja
no to dobra, więc powiedzmy tak, no nie ocenię tego tylko z tego powodu, że...
Nie znasz.
No nie mówię po japońsku, tak? Mogę się najwyżej wypowiadać jako osoba, która ma za sobą tysiące minut różnych anime, ale wiadomo,
że... I że brzmi normalnie. Nie wydaje ci się podejrzane.
Ja wiem, że to nigdy nie będzie to samo, co osoby z Japonii, które mówią po japońsku od małego, od urodzenia, no to jest kompletnie co innego, tak? Ale no nie wydaje mi się, żeby to było jakoś źle zrobione, czy coś.
Wiesz, ty czy ja, to my nie możemy nic powiedzieć, bo nam się pewnie będzie wyglądało super fajnie i wiesz, może my też, ja źle zakładam po prostu w tej chwili i może faktycznie tam dwujęzycznych aktorów wzięli, bo to jest też zawsze taka możliwość.
Możliwe, słuchaj, ja nie twierdzę, że nie, też jakoś niespecjalnie,
wnikasz.
Nie wiem, miałem potrzebę wnikania czy szukania informacji na ten temat, ale naprawdę polecam zapoznać się z serialem, bo... Ja czekałem z utęsknienia na ten sezon drugi,
dwa
już
lata.
W pewnym momencie
lata,
wręcz byłem...
Lata.
Nie, bez przesady, tam chyba jakoś 2022 on był.
Okej, okay, to dwa lata.
Niecałe trzy. W pewnym momencie byłem przekonany, że wręcz go nie dostanę, aż dostanę informację, że to już teraz, zaraz. I to są w dalszym ciągu ci sami aktorzy i to nie tylko, wiesz, ci amerykańscy, tylko właśnie z masy japońskich i jest bardzo fajnie to tokio pokazane. Praca policji i praca tych redaktorów gazet, w sensie tych dziennikarzy. Mhm. I ci ludzie z Yakuzy, przypominam, że Yakuza to jest ogólne określenie mafii po japońsku, ani że to jest jeden wielki gang, więc są różne gangi, które tam ze sobą się zwalczały wzajemnie.
Tak, terytoria mają tak samo jak, wiesz, mafia w Włoszech, co nie?
Też bardzo mi się podoba właśnie tam ta honoryfikacja, nie? Że jak czegoś nie jesteś w stanie ogarnąć, to znaczy, że no nie udźwignąłeś zadania.
Tak.
I pora powiedzieć bye bye.
Dziękuję, papa, twój palec malutki.
No, to jest przy dobrych wiatrach. Ja jestem turbofanem tego, że to Tokio mimo wszystko, wiem, że to lata 90. Już wiadomo, wtedy ono było trochę bardziej zaawansowane niż reszta miast jakichkolwiek. I one jest takie bardzo cyberpunkowe,
tak,
bardzo neonowe.
Tak, właśnie wiesz, wzorowanie tego cyberpunku to właśnie Tokio było pierwsze, jakby były dwa miejsca. Był ten taki gigablok koło Hongkongu, jak to się nazywało, to nie pamiętam. Nielegalnie postawiony, gdzie masa nielegalnych budynków, taki jeden wielki zbitek zrobiona i to było inspiracją dla cyberpunku i oprócz tego Tokio, które było bardzo wysoko zaawansowane technicznie, wiesz, jakby telewizja HD w wysokiej rozdzielczości, to pierwsze transmisje różne sportowe właśnie były w Japonii pierwsze, gdzieś już pod koniec lat 90. tam chyba 98 czy 99 musiałbym sprawdzić. Ale to było dużo, dużo wcześniej jak w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, więc faktycznie to takie zaawansowanie technologiczne to jest coś, co się może bardzo kojarzyć z tamtym okresem w Japonii.
Ten serial ma fantastyczne zdjęcia, bo nieważne, czy to jest jakaś obskurna, obdrapana uliczka z lekko migającym neonem gdzieś tam, czy dzielnica rozrywkowa, gdzie jest multum ludzi i wszystko jest zawalone w te neony po prostu.
Okay.
Cudowne.
Cudowne. Ja z kolei kontynuuję Delicious in Dungeon na Netflixie. To jest, czekaj, Dungeon Meshi po japońsku.
No domyślam się, że coś z żarciem w tytule tak, po prostu, jakby nie?
Nie jest to jakieś wybitne. To jest anime od Trigger. Ale to jest takie, wiesz, to przyjemne.
No tak, jak Studio Trigger, to musi być przez siebie oglądane, oczywiście.
Niekoniecznie. Wiesz co, ja na przykład przecież Cyberpunka tak średnio lubiłem, a to z kolei jest taka taka przyjemna komedyjka o chodzeniu po lochu i zżeraniu rzeczy z lochu.
Bo my z kolei oglądamy Solo Leveling i ja wychodzę co tydzień z Renatą, wychodzimy z założenia, że jest coraz lepiej. Mimo tego, że to jest kolejna opowieść z rzędu od zera do bohatera,
no,
tylko
wiadomo.
To nie jest isekai po prostu, aczkolwiek reguły tego świata są absolutnie poryte.
Wiesz co, tutaj też jest masa, w tym Delicious in Dungeon też jest masa takich rzeczy typowo growych, wiesz, tak, że te zasady niby gry, wiesz, odpowiadają temu światu fantazy, co nie?
No to z kolei w Solo Leveling jest trochę odwrotnie, bo tutaj niby pojawiają się te takie, wiesz, portale do dungeonów w realnym świecie.
No.
Ale to nie jest w ramach żadnej gry. To jest po prostu, to się łączy, łączą
tak, jakieś światy. Ale wiesz, chodzi o to, że te zasady są tego świata zawsze takie jak w jakimś MMORPG-u czy w jakimś LJRPG-u, co nie?
Że... No to trochę tak tutaj też, jak się chodzi na te rejdy, żeby te dungeony zamknąć i wyczyścić, to się chodzi w party ilość osobowym. Wiadomo, musi być tank, DPS, jakiś tam range DPS i healer oczywiście.
No tutaj
nie?
Z kolei jest tak, że nawet są, wiesz, jest sobie ten dungeon, do którego ci, to jest taki zamek, który jest pod ziemią zakopany niby. I ludzie przez wieże...
Brzmi jak Demon Slayer.
Tak, wiesz co, tutaj schodzą po prostu do tego zamku i tam on jest, ma jakieś komnaty, lochy i tak dalej. Chodzisz przez taką wieżę, wiesz, im niżej, tym jest trudniej oczywiście. I jak ktoś zginie w lochu, to oczywiście są jacyś kapłani, którzy mogą go uleczyć, uzdrowić. Są w ogóle zespoły jakichś tam ludzi, którzy zajmują się tym lochem i go też po prostu, wiesz, jakby utrzymują, powiedzmy to tak. I schodzą do lochu po to, żeby zabrać zwłoki ludzi na powierzchnię, co nie? Bo jak za długo zostaniesz, to na przykład zombiakiem się staniesz, no?
W Solo Leveling z kolei jest tak, że to, co się dzieje w lochu, to nigdy z tego lochu nie wyjdzie. To znaczy, że jak się tam jakaś inba odstawi i powiedzmy ktoś z drużyny, nie wiem, stwierdzi, że on sobie resztę drużyny ubije, żeby mieć większy loot z tego na przykład, to nigdy nie wyjdzie poza to, co się tam stało w tym dungeonie na przykład. Więc tym nigdy nie dojdziesz do prawdy. A kolejna sprawa, może to jest oklepane, ale bardzo mi się podoba to, że główny bohater z bycia najmilszym typem na ziemi, który, z którym poszedłbyś, nie wiem, na piwko, czy po prostu pogadał, staje się po prostu absolutnym gigaczadem, który jest w stanie ubić wszystkich w ułamku sekundy.
Czyli standardowo, jak w takich podobnych, wiesz, sama nazwa wskazuje, no.
Trochę tak, ale można zobaczyć, że on na samym początku ma trochę problemu z zaakceptowaniem zasad tego, jak to działa, bo jak mówiłeś o tym interfejsie, że tam jakieś różne rzeczy się pokazują, to wiesz, często w tych isekajowych takich seriach to jest stały element, nie?
Tutaj nie ma interfejsu, ale te zasady, co nie? Jakby takie świata, który kojarzysz po prostu tym, no.
No tak, to tutaj powiedzmy tak, interfejsu żadnego nie ma, bo tak jak powiedziałem, to nie jest żadna gra, ale głównemu bohaterowi normalnie wyświetlają się, jako jemu jedynemu, wyświetlają się tabelki normalnie jak w ekwipunku z jakimś tam kartą postaci, loot, i tak dalej, i tak dalej. I to obejmuje tylko jego, nie będę spoilerował z jakiego powodu i dlaczego, to sobie trzeba obejrzeć. Naprawdę fajne, a mało tego, ja bym powiedział, że to jest jedno chyba z najbardziej efekciarskich anime, jakie w ogóle w ostatnich latach widziałem. Może, wiadomo, nie porównam tego do Demon Slayer, ale mimo wszystko wygląda naprawdę dobrze, kurde.
Z kolei Delicious in Dungeon jest śmieszne, bo nie, jakby pod wieloma względami nie może, nie powinno być efekciarskie, bo tematyka nie jest taka, że masz jakieś wielkie wyzwania w rzeczywistości, tylko oni przechodzą przez loch i napotykają na razie niskopoziomowe stosunkowo potworki, które i tak potrafią być niebezpieczne, bo one mają różne jakby swoje właściwości i wiedza jest bardziej się liczy na temat tego, co dane. Wiesz, to troszkę jak w papierowym RPG-u, co nie? Że nie liczy się tam poziom, tylko wiedza na temat zasad i wiedza na temat różnych potworów, co nie? W ten sposób. Ale potrafi to, bo to wiadomo, jak Trigger, to i animacja potrafi być czasami zaskakująco dobra i na przykład w ostatnim odcinku miałeś Mimika, gdzie animacja faktycznie była czasami niesamowita, bo wiesz, bardzo wykrzywiona perspektywa i on tam leci za jakimś tam niziołkiem, który jest jednym z tych głównych bohaterów, więc...
No właśnie chciałem powiedzieć, że jak Trigger to pewnie jest kwadratowo i prostokątnie generalnie.
Nie, jest miękko i ogólnie okrągło.
No to ciekawe, bo Trigger to zwykle ostre krawędzie ma.
Tak, jest miękko i okrągło i ogólnie to wiesz, to trochę takie bajkowe jest, jeżeli chodzi o klimat. I oczywiście jest Krasnolud, który jest moją ulubioną postacią z automatu. Który ma największą wiedzę o gotowaniu w tej serii.
To też by się zgadzało w sumie.
Więc ja powiem tak, jak ktoś chce takie bardzo przyjemne anime, niezobowiązujące, nie mające jakiejś, nie wiadomo jak głębokiej fabuły, ale będące po prostu takim slice of life w świecie fantasy, to jest bardzo dobre do oglądania.
Z kolei jak ktoś chce anime, które traktuje się wręcz za bardzo na serio momentami, to... gdzie krew po prostu chlapie po ścianach w hektolitrach, a części ciała latają w powietrzu, to go ahead, czujcie się zaproszeni.
Tak, dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o tegotygodniowy przegląd tego, co oglądaliśmy. Przejdźmy do tematów. I Disney oczywiście miał ostatnio dużo do zapowiedzenia, bo zbliża się głosowanie na zarząd. I oni nawet rozsyłali karty już, jakby są w trakcie rozsyłania kart do głosowania dla inwestorów. I każdy, kto ma tam jakieś określoną ilość udziałów, nie jestem w stanie powiedzieć ile, to po prostu może głosować. I oczywiście Iger ze swoim zarządem chce jak najbardziej, wiesz, się tam pokazać z dobrej strony, pokazać, że oni są dobrym wyborem. Nawet zrobili taki krótki filmik, jak na nich głosować za pieniądze bezpośrednio Disneya, żeby to oni zostali w tym zarządzie. No i przy okazji też zapowiedzieli filmy animowane, bo wiadomo, filmami animowanymi Disney stoi.
Disney stoi, tak, tak.
Same te filmy animowane to same sequele. To było coś w rodzaju,
co? To znaczy, nic mnie z tej listy nie interesuje oprócz jednej pozycji tak naprawdę.
Zwierzę Grodu dwójki, co nie? I to jest coś, z czego wiesz, że możesz zrobić sequel, co nie?
Tak, jedną z najlepszych produkcji Disneya w ogóle w ostatnich latach. A jeśli chodzi o same bajki, takie stricte bajki Disneya, to uważam, że to jest najlepsza bajka Disneya w okresie ostatnich dziesięcioleci.
A to ogólnie. Wiesz co, nawet się zgodzę, bo mi się też bardzo podobał. Wiesz, dlatego mówię, że ten te żywioły, co nie, między nami żywiołami, to taka gorsza wersja tego samego.
A to był Pixar akurat.
Tylko od Pixara. I to jest takie gonienie teraz Disneya.
No, to prawda.
Wiesz, będzie Vaiana 2, czyli u nas to była Moana.
Tak. Nikt nie wie dlaczego.
Będzie dwójka tego, będzie Zwierzogród dwójka i Kraina Lodu 3. I to jest Story 5.
Ja mam jakiś uraz do Krainy Lodu, bo pamiętam do dzisiaj...
Nie, dwójka była straszna. Dwójka była strasznym filmem, strasznie słaba.
Pamiętam, jak pierwsza część była promowana i to w Mamty Mocy było absolutnie wszędzie. I ja w pewnym momencie bałem się otworzyć lodówkę, bo bałem się, że będę miał Mamty Moc z tego po prostu, nie Let It Go.
Otwierasz i tylko... Let It Go.
I jogurt do ciebie nawala. Trochę tak. I jeszcze mam informację, że to jest Story 5 w 2026. Tak. Już zamknęlibyśmy tę markę. Naprawdę. Nie, już te zabawki przeżyły wszystko. I przeżyły Andy'ego jako dziecko, tak. Jako starszego, jako studenta. Teraz będzie co, Andy jako dziadziuś, czy kurde kto?
Nie mam zielonego pojęcia, jakby ta marka już w rzeczywistości gdzieś się chyba powinna na czwórce skończyć. Jeszcze czwórkę ja zrozumiałem, okej.
Okay. Bardziej, że już te zabawki w czwórce oddano nowej właścicielce.
Tak, w trójce ona się powinna skończyć, bo ta czwórka to już była przesada.
Tam już Andy pożegnał się z tymi zabawkami, tak. Oddał je nowej właścicielce. Po co to ciągnąć dalej? Ludzie, skończmy na tym.
Jakby to, tym bardziej, że do trzeciej części to jakoś miał nawet taki sensowny story arc całości, co nie? A teraz już będzie dociąganie.
Jeszcze powiedzmy na tą czwórkę rozumiem, storarkowo. Tak. Jeszcze nawet jakkolwiek, ale już stop.
Ej, pożegnaliśmy Woody'ego. W czwórce pożegnaliśmy Woody'ego, że on już zostaje gdzieś indziej, że nie będzie dalej szedł z tą grupą. To faktycznie to jest niezrozumiałe, dlaczego robić kolejną. Wiesz, Kraina Lodu 3 to ja rozumiem ze względów tylko i finansowych, bo dwójka zarobiła oczywiście więcej, chociaż była dużo gorszym filmem niż poprzedni. Tutaj Vaiana 2 to ja po prostu myślę, że to jest kwestia najzwyczajniej w świecie pewnych takich aktywistycznych ruchów Disneya. Gdzie chce robić...
Ja myślę, że to jest to po pierwsze to, a po drugie The Rock sprzeda ten film chcąc nie chcąc.
No dokładnie, tym bardziej, że zaraz mają jeszcze live action zrobić, więc wiadomo, z aktorami próbują tutaj jakoś to nadrabiać. Wiesz, to jest taki ukłon w stronę inwestorów. Patrzcie, my robimy sequele i na tym zarobimy najwięcej pieniędzy niż na jakichś ryzykownych nowych projektach, które zazwyczaj robiliśmy.
Stary to sprzeda, na luzie.
Tak. Ja jestem na takiej zasadzie, jestem w takiej podstawie w tej chwili, że kiedyś te rzeczy wychodziły na DVD, co nie? Kiedy miałeś sequel Disneya, to nie było pełnoprawne idące do kin, Tylko to było no to tak, właśnie
to
coś, co
zaraz
by się teraz...
do kosza w markecie z DVD-kami.
Tak, to by się pojawiło na streamingu i to było zawsze robione po kosztach i to zawsze były gorsze filmy. Przynajmniej zazwyczaj.
Prawda.
Jedynie w sequele Pixara były robione jako pełnoprawne filmy Pixara. Pamiętajmy, że Pixar też ma Inside Out 2 w tym, w tam swoim jakby backlogu, co nie pracuje nad tym. Więc ja nie jestem zachwycony, jak to powiedzieli, wiesz, jakby spojrzeliśmy na to i mówimy, no rozmachu tutaj nie ma specjalnie. Nic, co by mnie zaciekawiło oprócz tego Zwierzogrodu 2.
No nie ma, no mnie tylko nic zawsze jest Zwierzogród, to resztę mogę pominąć na luzie i raczej nie będę tego oglądał.
Wiesz, ale to też pokazuje ci, jak mało wyobraźni ma w tej chwili Disney i Pixar i cała...
Ja myślę, że w ogóle cała branża filmowa nie ma za bardzo jakichś specjalnych pomysłów na filmy, bo robi się to, co się sprzedaje.
Bezpiecznie, byle tylko nie zrobić czegoś. Co ciekawe, grają bezpiecznie, żeby nie zrobić klapy, a później i tak wychodzi z tego klapa, która nie zarabia pieniędzy.
Ja bym powiedział, że branża może...
Kreatywna jest niekreatywna.
Mogę nie mieć racji w tym, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że branża cały czas nie odżyła po pandemii i oni się cały czas boją, że jak coś nowego wydadzą, to zaraz im się to nie zwróci, więc bezpiecznie, żeby tylko ten biedny widz pamiętał, że taka marka istnieje.
A później jest marudzenie, że nikt nie chodzi do kina, bo nie ma na co. A później jest, z drugiej strony nagle wychodzi nowa Godzilla, która nie jest filmem takim super bezpiecznym, tylko jest zrobiona zupełnie w przeciwieństwo do filmów amerykańskich w tej chwili. Jest hitem, co nie?
No dobra, tylko pamiętaj, że Japonia zawsze była krajem, który trochę bardziej się izoluje. No teraz już może nie, ale generalnie ich pandemia jakoś bardzo mocno nie dotknęła.
Ale nie powiesz mi, że chętnie byś nie zobaczył po prostu jakichś innych filmów, które będą trochę inne niż te ostatnie amerykańskie, które faktycznie grają non-stop bezpiecznie. Może to jest szansa dla międzynarodowego kina.
Bo jak mam dostawać co dwa miesiące reboot czegoś, co znam, to już mi się żyga tymi rebootami i remake'ami.
Żeby one jeszcze były lepsze, co nie? A to bardzo często jest taki słaba kopia.
Moje oczekiwania względem tego typu produkcji to już są, żeby chociaż nie były gorsze.
No, dobrze. No to tak, już jesteśmy przy Disneyu, tak właśnie o tych informacjach, co tam się u nich dzieje, no to stracili trochę subskrybentów na Disney Plus po podwyżkach cen. O 1,3 miliona subskrybentów im się zmniejszyła baza użytkowników.
No, mówiąc inaczej, 1,3 miliona, czy to dużo? Nie wiem, biorąc pod uwagę, że Disney ma chyba jakieś 200 milionów subskrybentów, to także to jest jakiś procent może.
Ja ci powiem, bo mam tutaj w tym linku informacje z ilu na ile się zmieniło i oni mają 111 milionów, a mieli 112.
No to nie za bardzo boli tak ogólnie.
Znaczy nigdy niby nie boli, ale z drugiej strony to jest... Pamiętaj, że to jest przemysł, który lubi jak coś rośnie, co nie? Jakby...
To może warto zacząć starać znowu, znaczy stawiać na jakość, nie na ilość.
Wiesz co, to
rocznie.
Jest też kwestia taka, że jest za duża konkurencja. Tak samo, wiesz, rozmawialiśmy o tym, że teraz bo na Sky Showtime leci Oppenheimer. Wiesz, oj,
znaczy,
że to
ja platforma... w ogóle mówiłem ostatnio, że Sky zaczyna się robić zajebiście konkurencyjną platformą w ogóle.
Że wiesz, że ta platforma jest jak stary Netflix i możesz znaleźć masę klasyków, masę takich filmów typu, dobra, chciałbym coś obejrzeć, o, tego jeszcze nie widziałem, a to jest klasyka, którą chciałbym obejrzeć.
Ale to już nawet, wiesz, pomijając klasyki, chodzi o to, że oni to mają coraz częściej, coraz więcej dużo fajnych nowych
też.
Filmów na przykład.
Ale wiesz, o co chodzi? Dla mnie jest kwestia taka, że kiedyś, jak się chodziło na Netflixa, to niekoniecznie zawsze po te najnowsze filmy, co nie? Że ten backlog jest jednak mimo wszystko ważny i wiesz, na przykład nagle Disney ci jakieś coś tam usuwa, co nie? Czy inna, ten, ty jesteś bardziej wkurzony na to, że nie możesz tego tam obejrzeć i wolałbym jednak, żeby te klasyczne rzeczy, żeby starsze produkcje też zostawały, bo one są tak samo ważne jak nowy content na tych platformach. Czasami powiedziałbym nawet, że bardziej ważne niż nowy content.
No tak.
No zobaczymy, kto się utrzyma, bo ta wojna jakby, wiesz, platform trwa i w rzeczywistości wszyscy troszeczkę na niej tracą, bo to nie jest coś, co zarabia pieniądze w tej chwili.
No nie.
Więc zobaczymy, no. Ja jestem takiej myśli, że część na pewno rzeczy się zamknie. Wiesz, wszyscy cały czas mówią, że ten Max może jednak padnie w pewnym momencie i gdzieś z czymś się zespoli.
Wiesz co, no nie wiem, zobaczymy. No na razie ten Max jeszcze istnieje. W tym roku ponoć mamy mieć w Polsce przemianę z HBO Max w Max, chyba że ten pomysł już upadł, no to nie wiem.
Jakby ja nie widzę żadnej różnicy, po prostu tylko jedną markę odsierać.
Zmienia to, że nie masz HBO w nazwie i zmienia się kolor z fioletowego na niebieski.
A, ale duża zmiana. Jakby na pewno zauważę. Tak samo jak zauważyłem zmianę z HBO Go na HBO Max.
No nie, no tam akurat była znacząca zmiana, bo HBO Go było technicznie gównianym platformą streamingową.
ta platforma dalej nie jest jakaś super wyjątkowo lepsza. Co prawda, ulepszyli napisy, parę rzeczy zmienili, fakt jest lepiej, ale ja nie powiedziałbym, że to jest jakoś tak super, super, co nie? I tak Netflix ma najlepszy odtwarzacz i najlepiej działa z tych dostępnych.
Ja osobiście uważam, że najlepszy odtwarzacz w tym momencie ma Amazon, ale to jest może moje zdanie.
Okej, okay, dobrze, ja nie będę tutaj wchodził w ten. Ja po prostu takie ja mam wrażenie z tych programów, że to najlepiej działa, ale to jest wiadomo, subiektywne.
No tak.
Kolejny temat z Disneyem, bo tutaj jakby nie miał dobrego tygodnia Disney. W ogóle jest to temat typu Disney kontra Gina Carano, który wraca...
Po ilu? Po 2 latach? Po 3 latach?
Ale jak bumerang, co nie? Tak wiesz, gdzieś tam cały czas jest jakby jakiś tam... gadanie na ten temat gdzieś w tle?
No tak, tylko co, Gina dostała zastrzyk pieniędzy
od Elona Muska.
Tak. Bo Elon powiedział, że ma nieograniczone fundusze i możesz się z nimi sądzić ile chcesz, proszę cię bardzo.
Tak, bo nikt nie mógł wygrać z Disneyem, a tutaj jeżeli zostanie pewien precedens ustanowiony, no to będzie to inaczej wyglądało. Ogólnie pozew jest o to, że została zwolniona...
No ona coś tam powiedziała chyba na Twitterze jeszcze ówcześnie. Nie pamiętam co to już było i to było dosyć takie kontrowersyjne. Po czym Disney zrobił szybkiego fikoła i usunęli ją z obsady Mandaloriana generalnie.
Tak, to było na temat jakby... Sama wypowiedź nie była taka super kontrowersyjna, bo dotyczyła temu, że...
Coś tam chyba z nazistami to było.
Tak, tam było, że naziści też wykorzystywali media do tego, żeby ludzie sobie skakali do gardła, co nie? To było odnośnie cancel culture.
No w sensie tam chodziło o propagandę po prostu.
Tak, chodziło o cancel culture, a jakby ludzie zaczęli interpretować tak to, że dzisiaj prawicę ona podrównuje do Żydów, co nie? I to było takie naokoło. Później ona miała jeszcze innych parę kiepskich tweetów, które były dużo gorsze niż to, ale to była rzecz, za którą ona została zwolniona wtedy. I wtedy była też taka nagonka za to, że ona nie chce swoich napisać tam pronouns, co nie, na swoim bio, bo ona, wiesz, jakby nie wierzy w te rzeczy i po prostu nie chciała. I wiesz, i pozew się od tego zaczął, że ona stwierdziła, że za poglądy została zwolniona, a skoro została za poglądy zwolniona, a inni wyrażają swoje poglądy, jak chociażby Mark Hamill, czy Pedro Pascal nawet na Twitterze.
No to gdzie to jest sprawiedliwość, nie?
Także to jest pewna niesprawiedliwość, nierówność wobec prawa i że żeby ona została nawet wcześniej ostrzeżona, że nie może, czy coś w tym rodzaju, a po prostu to się nie zgadzało z linią firmy i została zwolniona. I to ma nawet jakieś podstawy.
Znaczy dobra, to powiedzmy tak, czy podstawy to ma, czy nie. Ten proces przegra ta osoba, bo ta strona, która się prędzej skończy pieniądze, albo ta strona, która prędzej zamęczy sędziego.
Zobaczymy, jest najśmieszniejsze jest właśnie to, że raz, finansuje to Elon Musk, a dlaczego finansuje? Bo to było związane z jego platformą i on sam jakiś czas temu zaproponował, że każdy kto... bo on chce walczyć o wolność słowa i każdy kto będzie wyrażał swoje poglądy na wtedy Twitterze, a teraz X, to jest powinien być chroniony i on zapewni ochronę prawną każdej tej osobie bez względu na jakie te poglądy są.
No tak, bo jak on tego X założył, to mówił, że tam teraz każdy ma prawo wyrażenia swoich poglądów jak zechce tylko,
tak,
nie?
Tak, stąd to jest w pewnym sensie kampania reklamowa, gdzie on po prostu swoich prawników do tego zapewni.
Znaczy spoko, niech się tam, bo niech się biją, będę oglądał.
Nawet jak przegra, to w pewnym sensie Elon wygrywa ze względu na to, że spełnia swoje obietnice, co nie w ten sposób.
Are you not entertained?
Tak.
Are you not entertained? Is this not why you are here?
Dobrze. Przejdźmy dalej, to okazuje się, że na 25-lecie Mrocznego Widma, czyli The Phantom Menace, film wraca do kin, przynajmniej w Stanach, nie wiem jak to u nas będzie.
Ten film jest słaby, Jezu.
Wiesz co, ja po latach mam jakąś nostalgię, jednak jakby mi się nawet to spoko ogląda. Jakby...
Ale widziałem, że ostatnio Hayden Christensen miał na właśnie z tego powodu robioną sesję zdjęciową.
Tak,
gdzie był cały ubrany na czarno, a za nim był cień Vadera.
Tak, jest 25-lecie jakby prequeli. Więc, przynajmniej pierwszego prequela, więc wraca do kin w jakiejś tam limitowanej edycji, czyli pewnie będzie 1 czy 2 dni w kinach na tego 3-4 maja, wiesz jak to?
Kwadrat, ja powiem tak, Jezu, ale się cieszę, tak bardzo tego nie obejrzę.
Tak bardzo, ty już to oglądałeś 10 razy, więc nie wybierzesz się do kina.
Już więcej nie, wystarczy.
Finalną trylogię bym poszedł na... prequele, a może jakby były w jakiś...
Wiesz, na jakie filmy Star Warsów w tym momencie poszedłbym jeszcze raz do kina?
No.
Na Rogue One.
Ja też bym poszedł. Jakby na Rogue One, na prequele może, jakby były w ramach...
No i nie, na prequele nie.
Ale wiesz,
na
to jakby były w ramach jakiegoś takiego maratonu, na pewno na oryginalną trylogię bym sobie poszedł i obejrzał w kinie.
Ewentualnie na Zemstę Sithów może bym poszedł. Ewentualnie.
Więc tutaj jest jakby taka informacja jeszcze, tak pośrednio z Disneyem związany Mark Ruffalo w końcu dostał własną gwiazdę w na hollywoodzkim bulwarze sław, czyli...
Tak, ostatnio pozował i sam, i z dziećmi swoimi pozował. Myślę, że w sumie to jest całkiem spoko dla niego, tym bardziej, że dopiero co grał w Biednych Istotach, czyli takim, no raczej głośnym filmie, nie ma co mówić, że
no
że
oscarowym, nie. Powiedzmy, że to jest kandydat.
No tak, więc na pewno coś w tym roku wyłapie na gali w marcu. Bo jeszcze miesiąc i gala w sumie, nie?
No tak, no.
No, także spoko dla niego, na plus. A, jeszcze jest przy Hulku, bo w sumie, ale dzisiaj widziałem legitne info, w sensie newsa, z kurtkami ludzi technicznych, ekipy technicznej pracującej nad nowym filmem o Kapitanie Ameryce. I tam jest takie ładne logo, gdzie wielka czerwona ręka gniecie tarczę Kapitana Ameryki. Ciekawe, o kogo chodzi.
Ciekawe, o kogo chodzi. Prawda jest taka, że możliwe, że już się zmieniły tam prawa do Hulka i może już ma jakąś możliwość stworzenia Disney filmu z samą tą postacią niebędącego Avengers.
No, więc
nie?
Szykujcie się na Harrisona Forda w CGI jako wielka czerwona bestia z wąsem.
Z wąsem, musi mieć wąs. I ten wąs będzie znikał.
Znaczy w komiksach akurat nie miał, ale... Zobaczymy.
Ten wąs będzie znikał, pojawiał się w zależności od formy.
Znaczy, no tak to działało generalnie, jak on się zmieniał, jak się Thunderbolt Ross zmieniał w Hulka, to mu zarost znikał, po prostu wyparowywał. I jak wracał do tej formy ludzkiej, to znowu wyrastał ten zarost, nie? Bo miał full bearda takiego. Zastanawiałem się zawsze, na jaki to działa w zasadzie, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że ja nie będę szukał tego wytłumaczenia, bo jeszcze sobie popsuje po prostu efekt.
Ma wrośnięte włosy po prostu, wiesz, jak przemienia się te włosy, wchodzą do środka.
No, czyli raczej oficjalnie dostaje się potwierdzenie, że będzie Red Hulk w nowym Kapitanie Ameryce, nie?
Tak,
no
ale to wszyscy tyle. Wiedzieliśmy jakby, no...
Bo... To znaczy, to nie było potwierdzone, to były domysły, ale no to powiedzmy jest tak. Potwierdzenie, tak?
Też mamy śmieszną informację, bo Disney dwoi się i troi, żeby zastąpić Johnny'ego Deppa w kolejnych Piratach z Karaibów.
To znaczy, myślę, że to może być nie do zrobienia nie z tego powodu, że Johnny Depp jest niezastąpionym aktorem w każdej, nie wiem, fantastycznej roli. Tylko chodzi po prostu, że jest bardzo charakterystycznym aktorem.
To jest jedna z prawa, a druga moim zdaniem jest taka, że ta marka już się trochę przejadła.
A ja bym jeszcze powiedział nawet, że jest trzecia sprawa. Mhm. Oni sami nie wiedzą, w którą stronę ta marka ma zmierzać w ogóle.
Tak, to już jest inna sprawa, jakby, bo w rzeczywistości, żeby cokolwiek z tego zrobić, to trzeba by chyba zrobić twardy reboot całości. Bo to już zabrnęło w takie rejony, gdzie już nikt nie chce zaglądać.
Tam był kiedyś pomysł, bardzo dawno temu, tylko ten pomysł chyba nie wypalił, że ktoś rzuci pomysłem, żeby zrobić przygodę młodego Jacka Sparrowa.
Tak, też dobry pomysł. Zarąbisty, po prostu świetny. Tutaj jakby post jego miałaby zastąpić Ayo Edebiri?
A, ja już wiem, która.
Tak.
Już ci mówię, która to jest. To jest, oglądałeś The Bear?
Nie oglądałem jeszcze.
To jest ta aktorka, która grała tą drugą główną kucharkę po tym głównym aktorze.
Tak, więc oni próbują tutaj, wiesz, zastąpić... ona ma grać w ogóle jakąś postać, która by była znaną piratką. Czekaj, Tom. Anon Boleyn, czy jakoś tak, co nie?
Znaczy, nie, że ja jestem... Nie, że... Jeszcze raz kogo?
Anna Boleyn to była królowa.
Anne Bonny.
Anne Bonny, o, wiedziałem, że coś...
Ja mogę nie mieć racji, ale wydaje mi się, że Anne Bonny historycznie była...
Irlandką była.
Raz, że była Irlandką, była blada jak ściana i miała rude włosy w ogóle. Okej.
Ale no, wiesz jak to jest dzisiaj w Hollywood? Kogo pierwszego zastępują jak jest? To rudego. Rudy to ma przerąbane, bo reprezentacji będzie miał zero. W tej chwili.
Ale ona była Irlandką, rodowitą.
No już nie. No, powiem tak, to będzie zmyślona postać, która będzie tylko bazowała pewnie na na jakichś tam przygodach.
I to jest to, do czego ja mam problem z dzisiejszym kinem. Że robimy film, który w jakiś sposób... Ja wiem, że tam jest masa nadnaturalnych rzeczy w tych filmach.
One nie, wiesz co, one bazują na przejażdżce z Disneya, co nie tej.
Ja wiem, no ale mimo wszystko bierzemy tam takie postaci historyczne, jak chociażby Czarnobrody, nie? I tak dalej.
No.
I nagle bierzesz faktyczną postać, która istniała w historii świata, nie? I zmieniasz ją na jakąś tam niepotrzebną wizję. Okej?
No co ja ci powiem, no jakby taki mamy klimat, co nie?
Dobra, to może inaczej, bo zaraz coś mi powie, że ach, to niepotrzebną, potrzeba to
nie, zmieniać. Nie, ja nie, wiesz, jakie ja mam podejście, że też mi się to w sumie nie podoba, ale no co ja z tym zrobię? Będę tylko narzekał w sumie, a i tak oni zrobią.
Nie wiem, stary, to jakby wziąć, zrobić na przykład film o bitwie pod Grunwaldem. Oj, przykładowo,
to
już, oczywiście,
to, a to
tak?
Też byś się wkurzył, ty i ja byśmy
weźmy film o bitwie pod Grunwaldem, zróbmy taki. Dodajmy do niego jakieś tam parę naturalnych pierdół, na przykład w trakcie tej bitwy pojawiają się jakieś duchy, wszystko jedno, obojętnie, to jest tylko przykład.
Ale kto by grał Jagiełłę?
I z tego powodu zróbmy na przykład Jagiełłę, który będzie miał na przykład pochodzenie afrykańskie.
Nie, Zawisza Czarny to był.
Albo Zawisza Czarny ich ma, chociaż nie, bo to byłoby rasistowskie, bo ma czarny w nazwie.
Zawisza Czarny byłby Azjatą z Japonii.
Na przykład, nie? Bo czemu nie?
Dlatego był takim zarąbistym rycerzem, bo miał katanę.
Dobra, to już wiesz, odkładając bekę na bok, wiesz, o co mi chodzi.
Ja, rozumiem, co nawiązuję. Ja to rozumiem i ja, wiesz, też jestem za tym, żeby jednak jakby no nie robić takich rzeczy. No sorry, ja wolałbym już naprawdę obejrzeć jakiś film o Etiopii, czy wiesz, w średniowieczu, bo można, tak jak już mówiliśmy kiedyś, można tam zrobić dosłownie grę o tron. Bo takie historie tam praktycznie były, jeżeli chodzi o diabski tron.
Tym bardziej, że Disney ma na czym bazować i nawet ma do czego podciągać poziom, bo przykładowo wcale nie tak dawno, bo w okresie ostatniego dziesięciolecia był serial, który ja bardzo lubię, bardzo szanuję. Tak, on miał tam parę rzeczy, które mi się nie podobały, nie było tego wiele, ale on się nazywał Black Sails, czy jak ktoś woli, tak, Piraci po polsku, który był zrobiony fenomenalnie. Epoka piracka była odegrana znakomicie, postaci cudownie. I po prostu wszystkie te postacie wyglądały tak, jak były opisywane, a mam książkę, która się nazywa Republika Piratów, która bazuje na listach autentycznych i na dziennikach.
Tak, więc mają z czego robić i wiesz, jakby, no, powiedzmy to tak, jakby jak zrobisz jakąś kompletnie fikcyjną postać, która gdzieś tam też się pojawia, to nikt jakby ci nie mrugnie, ale jak już zaczynasz nawiązywać do historii, to już się zaczyna moim zdaniem robić problem.
Trochę to jest jak ta akcja z tą Kleopatrą od Netflixa,
tak,
nie? Ale
no,
możemy zostawić
podobne,
ten temat.
Jakby, no wiadomo. Dobrze, przejdźmy może do trailera serialu Knuckles, który...
Tak, bo to ma być serial i on chyba będzie też trailer, u nas dostępny na... Chyba na Sky Showtime to
tak,
będzie.
Tak, bo to jest Paramount Plus oryginalnie, co nie?
No właśnie.
A u nas tego nie ma, więc to ląduje bardzo często na tym Sky'u. Powiem tak, śmieszył mi jeden żart z tego serialu. Ten z listonoszem. Z tego trailera.
Tak, i tam w ogóle Idris Elba chyba wraca, nie?
Nie wiem, właśnie ciężko mi było powiedzieć, bo nie tak... Jakby coś było jednak nie tak z tym głosem, nie jestem pewien, czy to jest na 100% Idris Elba.
Ty czekasz, sobie puszczę w tle.
Pójdź sobie w tle, sprawdź. Ja powiem, mi się ten trailer tak średnio podobał, widać, że to jest do młodszej widowni skierowane tak mocno.
Tak, Idris Elba wraca jako Knuckles.
To dobrze, ale no jakby mówię, to nie, jakby nie czuję, żeby to miało jakąś gigantyczny potencjał, ale efekty są zrobione te jakby samych tych postaci
potencjału?
Dobrze, co nie?
Bym powiedział inaczej, ja w ogóle nie potrzebuję tej serii.
Nie,
tak
nie potrzeba.
W ogóle kompletnie. Z drugiej strony, to wygląda bardzo dobrze jak na serial.
Jak
w
sensie na serial,
wizualnie.
Tak, jak na serial, znaczy ma efekty w rodzaju, o, to wygląda jak z Dreamcasta miejscami, jak tam jest wybuch jeden.
No trochę tak, ale ja lubię postać na Knucklesa, to jest taki głupek o złotym sercu.
Tak,
ja go uwielbiam po prostu.
Z dużymi mięśniami, jakby, no z dużymi mięśniami, z dużymi pięściami o złotym sercu.
On ci chętnie przyłoży jak trzeba po prostu, nie, ale zrobi to co trzeba. Mimo tego, że trzeba mu powtórzyć 8 razy, co trzeba zrobić.
I podobały mi się zawsze klipy z Knucklesem z tego animowanego Sonic Boom.
Też.
Bo one są zawsze śmieszne, zawsze wychodzi takiego mądrego głupka. Bo czasami jak coś powie, to
mniej więcej. Jest trochę jak Drax z
Starzyk
w Galaktyki.
Tak. I mieliśmy prezentację też serialu Megamind, który tak było... Coś tam było przybąkiwane.
Bez komentarza.
Przybąkiwane, bez komentarza. Że powstało, to tak brzydko wygląda, że ja cię kręcę. To ja dopiero teraz się zorientowałem, że ten potencjalny sequel to się okazał serialem na streaming, który wygląda naprawdę tanio i żarty są na takim poziomie, że aż boli.
A, to jeszcze tylko na chwilę wrócę do Knucklesa, że premiera jest 26 kwietnia.
Czyli już niedługo, tak. Tutaj nawet nie wiem, kiedy jest premiera, bo...
Bo nikogo to nie obchodzi.
Nie, nikogo to nie obchodzi, mnie też nie obchodzi. Wracają z tym serialem po tylu latach i to jeszcze w takiej formie, że wygląda to totalnie... Kijowo, niesamowicie.
Źle. No źle.
Tak.
Po prostu.
Też odnośnie WB, czyli Warner Brothers i odnośnie ich jakby tego filmu Coyote kontra Acme.
No tam już zastaw generalnie odleciał kompletnie. On jest tak odklejonym człowiekiem, nie ma.
Ale to już
prostu.
Jest, wiesz, to już jest zamknięte, jakby nikt tego nie zobaczy w rzeczywistości. Bo nikt nie był zainteresowany tym chyba jednak.
No tak, no to jest zamknięte w złotym skarbcu za diamentowymi drzwiami nie do przebicia.
Tak, więc
nie?
Powiem tak. ludzie nad tym pracowali, pieniądze zostały wydane, ale nigdzie to jakby światła nie obejrzy.
No i mają pecha już.
Tak, bo wejdzie do skrzynki i w rzeczywistości oni dostaną zwrot z podatków. Nie wiem, czy te zwroty z podatków i coś tam uratują, bo sytuacja wydaje się
stary,
taka średnia.
Stary, polskie przysłowie, grosz do grosza, będzie kokosza, nie?
Będzie kokosza, albo i kajko.
Też. Tak.
Dobrze, no to może tyle na ten temat. Jeszcze potwierdzono, że są faktycznie te dwa filmy z Predatorem, które powstają. Oprócz Prey 2 powstaje jeszcze jeden film, który się nazywa Badlands, który już, bo o nim coś tam było, wiesz co, wcześniej.
A to nie miał być No Man's Land przypadkiem?
Nie, ten No Man's Land to będzie Prey 2.
Aha, czyli będzie Badlands i No Man's Land. Tak. Okej, okay, się uparnia te ziemie różne, okej, okay, niech będzie.
Tak. Ten projekt powstaje, co ciekawe, równolegle i był robiony gdzieś tam w totalnym, wiesz, jakby ukryciu, że nikt o tym nie wiedział, tylko reżyser.
O, to ciekawe. Ale w sumie to na plus, bo tak.
Nawet nie wiadomo, bo czy tak. To wyjdzie na Hulu, czy może do kin, czy...
Nie, no nie, myślę, że to będzie na taką skalę, że to raczej puszczą znowu na Hulu. Wiesz, w sensie, no u nas na Disney Plus.
Ja myślę, że może wejść do kin, jeżeli będzie to w miarę dobre, może wyjść do kin też ze względu na to, że chyba nikt się nie spodziewał, że ten Prey 2 będzie miał taki, że będzie miał taki dobry odbiór i dlatego myślę, że wiesz, oni mogą stwierdzić, a może to do kin wpuścimy. Tym bardziej, że to jest rozpoznawalna marka i może coś z tego wyjdzie. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o salę kinową. Przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie ty skończyłeś Grand Blue Fantasy.
Relink,
tak.
Dobra, to ja może powiem tak. To jest jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń, jakie miałem w ogóle w ostatnich latach, jeśli chodzi o gry. Bo ta gra była przekładana od 2018, jeśli się nie mylę.
A, czyli ona miała taki długi cykl produkcyjny.
Tak, i ja na pewnym etapie trochę przestałem w tę grę wierzyć tak naprawdę.
Wiesz co, nie dziwi się, bo będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, bo zazwyczaj jak masz dużo takich momentów, kiedy te premiery są przełożone, to znaczy, że coś się jakby nie dzieje dobrze i zazwyczaj te kłopoty po prostu nigdy nie zostaną rozwiązane, jakie ma produkcja.
Tak, a ku mojemu zdziwieniu na przykład okazuje się, że najpierw powiem, jakie jest moje wrażenie. Fantastyczna gra z takim, powiedzmy, półotwartym światem, no bo niby on jest, a tak naprawdę go nie ma, to znaczy możesz sobie biegać między lokacjami. Jest
czyli takie tradycyjne JRPG, gdzie zostajesz taki niby otwarty, ale w rzeczywistości później masz na przykład jakieś statki czy nie statki, które musisz odblokować,
tak,
żeby cię
tak,
wróciły dalej.
Tak. Świat tutaj działa na zasadzie, to jest trochę oklepany koncept, bo niby nie mamy faktycznego lądu, tylko mamy wielkie niebo i wyspy na tym niebie. Aczkolwiek to ma swój klimat, ja lubię takie koncepty.
To jest taki klimat Skies of Arcadia.
Tak, to jest trochę klimat księstwa Zeal z Chrono Triggera.
Tak.
To jest trochę klimat Xenoblade Chronicles 2 na przykład, bo tam też mieliśmy tytanów żyjących na wielkim niebie, gdzie ludzie chodzą po tych tytanach i sobie mieszkają i żyją i tak dalej. Ale kurde, stary, pędzi tak. To jest 10-chapterowa opowieść, która wyciągnęła mi jakieś 30 godzin. To bez żadnego grindu. To nie jest tak, że grę kończysz na 30. Ja mam 60 teraz poziom. Party membersów masz tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy jest inny gameplayowo. Możesz grać dowolnie wybraną przez siebie postacią. Nie masz narzuconej, że
wiesz,
tylko jedną.
Wiesz, już o tym w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, że tam ten skład jest całkiem spory. Że
tak.
Tam jest naprawdę dużo ludzi do wyboru i są na...
Roster jest potężny po prostu.
Tak, i się różnią te postacie od siebie mocno.
Tak, absolutnie, bo są postaci, które używają na przykład wielkich broni dwuręcznych, są postaci, które używają dual wieldingu, nie? Czyli dwóch broni jednocześnie, są postaci bazujące stricte na magii.
Tradycyjnie jak w japońskim RPG-u, klasa postaci to jest praktycznie jak osoba, co nie? Osobna, która
tak.
Ma zupełnie swoje umiejętności i swój sposób rozwoju, ona zupełnie inaczej gra niż pozostałe.
Dokładnie tak, ale pamiętaj, że jej postaci są fajne. Renata ci potwierdzi, że wczoraj jak kończyłem ten ostatni chapter, to się spłakałem jak dziecko na tym ostatnim chapterze, naprawdę. Bo było bardzo ładne zakończenie, bardzo fajny happy end. Jestem dziwką na takie rzeczy, ja takie rzeczy lubię. Tym bardziej, że się z tymi postaciami trochę zgrałem, trochę się tak z nimi utożsamiłem, mimo tego, że to jest takie typowa, sztampowa anime historyjka. Ale ja to lubię, ja lubię takie opowieści. Może nie jest to, wiesz, historia, która spowoduje, że będę o niej myślał 3 tygodnie w przód. W przypadku Xenoblade'ów na przykład, gdzie ty ogarniasz czy to, co przed chwilą doświadczyłeś i co poleciało ci na napisach końcowych, to czy to wpływa na twoją filozofię osobistą, postrzeganie świata.
To jest proste.
Ale to jest po prostu, tak, to jest po prostu dobra gra. To jest dobra gra akcji. Powiedzmy, że to jest RPG akcji, które bardzo mocno bazuje na tych nowych finalach akcyjniakowych, na serii Tales of, Nawet bym powiedział, że może w jakimś stopniu na Xenoblade'ach, bo tu po prostu biegasz i to jest real-time battle. Ty się wtłuczasz po ryjach. A kolejna rzecz, jest fajny multiplayer. Nie wiem, czy koniec końców jest crossplay. Z tego, co czytałem, to tak, ale musiałbym to potwierdzić i zweryfikować, więc na razie się nie wypowiadam. Jest fajny multiplayer, ja gram akurat na PS5 i ta gra wygląda ślicznie przede wszystkim. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale jest Genshin Impact. Ale co z tego, że jest Genshin Impact? Po prostu ta gra wygląda ładnie.
Wiesz, ja patrzyłem na screen, ona faktycznie wygląda, po prostu ma taką kreskówkową, ta ładną jest... tą. Tak jak mówisz, przypomina troszeczkę Evoli z Finali pod tym względem kreski i design postaci.
Jak chodzi o kreskę, jak chodzi o art line, w sensie ten... Sorry, art style, przepraszam. Jak chodzi o art style, to te ilustracje przynajmniej, one przypominają do złudzenia te postaci z Final Fantasy Tactics.
Zastanawiam mnie, czy nie zatrudnili po prostu rysownika zaraz sobie sprawdzę, wiesz?
Możliwe, musisz sprawdzić, bo ja nie sprawdzałem. Tak wyglądałem jak te postaci z Final Fantasy Tactics z Game Boy Advance'a. I co mnie też urzekło, to, że możesz mieć absolutnie każdy build.
Tak, co ciekawe, to jest gość, który wcześniej pracował nad finalami 5, 6 i 9.
Bo te stare finale też miały taki vibe. Dziewiątka też.
I pracował nad 11. Jeżeli chodzi o grafikę.
No to 11, to już była to online'owe, to akurat dominowałem.
Tak, ale 11 jest Evelis. Pamiętaj, że...
No tak, ja wiem, to jest ten sam świat. Tak. W każdym razie, co mnie też bardzo się podobało, to w ten finałowy chapter, gdzie stary, jak mówisz finał i masz na myśli coś, co będzie robiło na tobie mega wrażenie, tutaj jest walka albo może inaczej. Ta gra w tym ostatecznym chapterze mogłaby się skończyć już 4 razy, że tak powiem. Są 4 momenty, gdzie ta gra mogłaby się skończyć i ty masz takie, czy to już jest? I za chwilę się okazuje, że tam jest kolejny plot twist, że to jeszcze nie już, że to jeszcze coś przed tobą jest. Także to jest absolutnie efekciarskie, robi wrażenie. Ta gra od samego początku do samego końca jest tak efekciarska, że ja pierdykam. Mało tego, ona ma tak kolosalnie, kosmicznie dobry odbiór, przykładowo. Na PS5, na Metacriticu. User score 8,5, Metascore, czyli krytycy 80% na 100.
Nie, wiesz co, jakby wygląda dobrze, jak mówisz, gra się dobrze.
Z kolei na Steamie, jeszcze ci na Steamie tylko
pewnie
powiem,
będzie mocno,
bo to jest jednostronne. 15 tysięcy recenzji, bo ogólna opinia bardzo pozytywne.
Okej, czyli mostly positive, to jakby z angielskiego tak. Tam będzie, to jest jakby ten prawie najwyższy próg, który oni mają.
Tak, bo potem jest już tylko przytłaczające pozytywne.
Tak. Gdzie praktycznie wszyscy mówią, że jest tak tłuste, nie?
I wszyscy co z tego piszą, to samo podają co ja. Fajna historia, epickie walki z bossami, długie przede wszystkim. W cholerę długie niektóre. Możliwość grania ze znajomymi, czyli jest ten fajny multiplayer, tak jak mówiłem. Przede wszystkim, jeśli nie grasz multiplayer, a grasz offline i twoje team steruje komputer, to AI nie jest durne. To AI autentycznie pomaga. Okay. Naprawdę. No. To AI jest pomocne, nie czujesz się jakbyś grał z kretynem, tylko to są fajne postacie, które ci faktycznie pomagają. No i grafika.
Teraz mi się pomyślało, będziemy teraz rozmawiać o, już może przejdźmy do tego, o Icewind Dale 2. Gdzie jak zostawisz postacie komputerowi, to trochę czujesz się jakbyś grał z kretynem.
No to może i tak, powiem tak. Ostatnio znalazłem takiego dość niszowego polskiego youtubera, który robił sobie gameplay, ale pierwszej części Icewind Dale'a, tylko w wersji Enhanced Edition. I ja sobie to obejrzałem od początku do końca i trochę mi się nostalgło i włączałem się nostalgia, nie? I wiesz, i obejrzałem wszystkie te filmiki z jego playlisty ze Icewind Dale'a. Niestety, no wiadomo, dwójka się nie doczekała wersji Enhanced Edition. Ale ku mojemu zdziwieniu wersję Complete wrzucili na GOGa jakiś czas temu.
Tak, i to, pamiętajmy, że to była jedna z ostatnich gier na tym silniku Infinity, który oni tam mieli.
Infinity, tak.
I ona była bardzo dopracowana już wtedy, znaczy miała masę bugów, bo była wypuszczona trochę przedwcześnie.
To już w ogóle było oparte na D&D 3.0, jeśli się nie mylę, a nie na tym wcześniejszym.
Tak.
Więc na tym, według niektórych, do dzisiaj najlepszym systemie, wersji systemu D&D. Ja się trochę nie zgadzam, bo wolę piątkę mimo wszystko, ale nieistotne.
No to jest gra z 2002 roku już, no.
No tak, w każdym razie. Okazało się, że są fani, którzy zrobili swoją własną wersję Enhanced Edition. Patch po prostu wydano. I ja z tego skorzystałem, tylko niestety wersję polską to bardzo mocno psuje. bo no, opisy wiadomo nie są zrobione po polsku.
A i masz dwa języki po prostu i miesza się i psuje.
No tak, więc no, niestety musiałem wrócić do tej podstawowej. Może kiedyś jak zdecyduję się na ponowne przejście po angielsku, to wrócę do tego.
Ej, ale jeżeli masz na przykład na Gogu, to chyba tam masz chyba możliwość wyboru języka.
No może, ale to nie o to chodzi. Po prostu gram sobie, teraz się możecie śmiać, w oknie 800x600. No tak, bo niestety Icewind Dale 2 ma to, że jest parę momentów w tej grze, a mówię co z doświadczenia, gdzie silnik wariuje przy wyższych rozdzielczościach.
Już na samym początku zresztą.
I fabuła się nie posuwa do przodu, bo skryptowane momenty po prostu się nie odpalają na wyższych rozdzielczościach.
A, czyli to nigdy nie zostało naprawione tak naprawdę w tej grze. A, to kijowo.
Więc gram w oknie 800x600. No nie ma najgorzej. Powiedzmy, ma to swój klimat trochę. Chociaż już sobie powiedziałem, że jak skończę to gdzieś tam, to wrócę do tej jedynki, którą można odpalić na dzisiejszych rozdzielczościach, bo w tej wersji Enhanced Edition. Tam się studio tłumaczyło, że kod do tej gry stracili, gdzieś tam się zgubił i nigdy tego nie odzyskali.
To była chyba jedna z ostatnich gier w ogóle studia, czekaj.
Black Isle.
Tak. Black Isle to chyba była jedna z ostatnich gier w ogóle.
No,
ale... To chyba była nawet ostatnia gra, którą wypuścili.
Tak, ale na przykład bardzo, bardzo mi się dobrze w to gra. Mimo wszystko to bardzo fajnie mi się w to gra. Jest taki fajny nostalgiczny vibe. Druga sprawa, tam już rozwój postaci jest taki bardzo dość rozbudowany. Ja sobie zrobiłem swoje własne portrety do postaci z użyciem Midjourney AI, ale znalazłem dobry sposób na promptowanie, w końcu się nauczyłem, więc dostaję fajne portrety. To jest oczywiście tylko na użytek własny do gry, a nie że do jakiegoś tam spieniężenia, żeby się nie zagotował za mocno.
Tak. Nie, nie będę się gotował, no. Jakby już o tym rozmawiać.
Więc mam sobie team, gdzie mam Tieflinga Fightera, Asimara Paladyna, Drowkę Rogue'a, półorka Barbarzyńca, bo jak grasz półorkiem, to nie może być inny przecież niż Barbarzyńca, bo to nie pasuje.
Standardowo, co nie?
No tak. Kogo tam jeszcze mam? Mam półelfa kapłana, albo jak ktoś woli kleryka, wtedy to się nazywał kapłan. I zwykłego elfa leśnego, czy jak ktoś woli high elfa, czy tam
ogólnie,
wood elfa,
tak.
Wizarda.
Ogólnie to Icewind Dale 2 też słynął z tego, że ta gra była piekielnie trudna miejscami.
To ta gra jest miejscami piekielnie trudna.
Ona po prostu bardzo bazuje na tym, że ty będziesz wiedział dokładnie jak co robić w tej wersji D&D. Ona bardzo wiernie stara się tam niektóre mechanizmy odwracać.
Skoro ją odpalasz, skoro w nią grasz, to znaczy, że wiesz jak działa ten świat, jak działa ten silnik, jak działa ta mechanika i wiesz jak w to grać po prostu.
Tak, już na początku w pierwszych tych... Pierwsze gobliny potrafią cię tam zarąbać.
Tak, więc jak gram w Icewind Dale'a i używam, wiesz, no klikasz myszką, nie? Prawą ręką, to w lewej ręce trzymam piłeczkę do ściskania, żeby się nie zagotować za mocno.
Tak, i ta gra praktycznie polega na tym, że ty będziesz non-stop pauzował ją i odpauzowywał.
No tak, no mimo wszystko no ma to aktywną pauzę do wydawania poleceń. Trochę może teraz denerwuje tych turbofanów, którzy jeszcze pamiętają i grali w tej gry z tej serii.
Ona polega na tym, że będziesz mi mid-maxował to wszystko, ja pierdzielę.
Nie, bardziej chciałem się odnieść do tego, że moim zdaniem mimo wszystko pauzowanie co 3 sekundy, a podział natury w Baldur's Gate 3 nie różnił się absolutnie niczym, bo robisz dokładnie to samo,
ta.
Tylko na własne życzenie.
Ogólnie to, wiesz, no ja jestem zdania, że w rzeczywistości ten podział natury lepiej działa niż pauzowanie, bo wtedy wszyscy byli tak napaleni strasznie na tą aktywną pauzę i w ogóle na wszystko, żeby było aktywne jak to w RTS-ach. A moim zdaniem te po prostu zasady D&D do tego nie są stworzone i później i tak faktycznie po prostu... Pacja, 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 spacja.
Ja przypominam wszystkim zapaleńcom dedekowo RPG-owym, że podczas sesji papierowych też jest podział natury, bo rzucacie na inicjatywę, kto pierwszy bierze udział w walce.
A to przecież jest standardowe, co nie? Inna kwestia. Ta gra była tak dość mocno nastawiona na walkę, z tego co pamiętam, więc będzie się przechodził po prostu, myślał co chwilę jakieś potyczki z gigantami, czy... z czym tam już...
No tak, ale tam czuć tą epickość tych walk, tam czuć, że na przykład jak masz dobrze zrobionego fightera, bo oczywiście build też można spieprzyć. Jak masz na przykład dobrze zrobioną postać czyli tą walczącą w zwarciu, to tam czuć tego krytyka, jak ktoś przypierdzieli mocno,
pamiętajmy
to
też,
nawet się ekran trzęsie.
Tak, pamiętajmy też, że jakby te postacie z dużą inteligencją dużo lepiej działają na przykład w papierowych RPG-ach, ponieważ one wtedy popisują się różnymi pomysłami na to, jak coś zrobić.
Tak, o, to jest taki przykład już na samym początku tej gry. Jak masz postać z wysoką tak. inteligencją, to już na palisadzie w Targos można rozwiązać quest, którego tak naprawdę nie dostaniesz, znaczy w sumie to nie jest jakiś specjalny quest, Ale to jest do rozwiązania, bo twoja postać ma dużego inta i można pomóc jednemu z typów w naprawie katapulty. Jak nie masz, to nie zrobisz.
Tak. Ale wiesz, ale to i tak się lepiej sprawdza w papierowym RPG-u niż tutaj, bo walka postacią maga jest dość ciężka tutaj. Jeżeli nie masz mięska na przodzie, to on ginie szybciutko.
To może powiedzmy inaczej. W ogóle w grach na Infinity Engine, tych izometrycznych, jak masz maga, nie masz mięsa armatniego z przodu, bo powiedzmy grasz papierowymi postaciami, no to życzę ci powodzenia, bo tak, szansa tak. na to, że przejdziesz tę grę, to jest bardzo mała po prostu.
Bardzo mała. Magowie dużo lepiej sprawdzają się w papierowych RPG-ach. Dobrze, no to ty będziesz to męczył teraz przez parę tygodni pewnie.
To znaczy, no ja to będę grał na spółę z innymi grami.
No wiadomo, no.
Możecie się szykować na to, że w przyszłym tygodniu będę omawiał Suicide Squad nowe, bo dostałem... Dostałem kod od Cenegi po prostu na planetę. Bardzo miło. I nawet nie musiałem się długo prosić, także doceniam. Bo po jednym mailu od razu dostałem. Tak jakby nie chcę być uprzedzony, ale...
No nie, wiesz, no nie wygląda to na coś, co byś chętnie pograł po prostu.
No tak.
Chociaż, wiesz, nigdy nie powiesz, że nie możesz być mile zaskoczony. Parę razy było tak, że powiedziałeś, a będzie kiepskie, a później sobie stwierdziłeś, że jednak co w sumie nie była najgorsza gierka.
To znaczy ja wiem, że na pewno aktorzy głosowi dowożą. To już wiem od samego początku.
Jakby pod tym względem to wszyscy, jakby to nie ma jakby tam kwestii spornej. Kwestią sporną jest jedynie to, czy gameplay jest faktycznie przyjemny, czy może i jednak nie.
Nie mam jakichś wielkich nadziei ani oczekiwań, tym bardziej, że Gotham Knights było absolutnie spieprzone. Nie powiem, że źle się bawiłem, bo grając z Red Hoodem bawiłem się dobrze, ale sama gra nie ma w ogóle podjazdu do serii Arkham. Także zobaczymy, czy tutaj. To jest tutaj akurat w tym wypadku to jest ten sam świat, bo to jest to Arkhamverse. Słyszałem, że ponad są fani, którzy narzekają na bardzo dużo dziwacznych rozwiązań fabularnych względem poprzedniej trylogii, no ale zobaczymy, no będę się wypowiadał jak zagram.
Tak, dobrze. No to przejdźmy dalej, bo parę newsów jeszcze mam do omówienia. W tym tygodniu startowała beta Skull and Bones i też ogłoszono, ile ta gra będzie kosztować. Oprócz tego...
No i ile? Bo ja nie wiem.
$70.
Czyli 300 zł.
Tak. To jest pełna gra, pełnowymiarowa, wiesz, jakby o tej wyższej, podwyższonej cenie, bo jak to stwierdził szef Ubisoftu, Yves Guillemot, to jest gra poczwórne A tak zwane, co nie, czyli quadro A, jeszcze większe jak triple A.
Ja bym nawet powiedział, że quadruple A
tak,
generalnie.
Tak, quadruple A, tak. Jeszcze wyżej niż triple A i w ogóle to jest warte tej ceny.
Co ja tak patrzę... Okej, to w takim wypadku stwierdzam, że Cyberpunk też jest, rozumiem, grą quadruple A, tak?
Wszystko jest już w tej chwili. To już po prostu, wiesz, dodaje się, żeby marketingowo lepiej.
Był 8 lat w produkcji plus 2 lata łatania, czyli był 10 lat w produkcji, tak?
Tak.
Okay.
Tak, pamiętaj, że teraz wszystko będzie quadruple A, bo trzeba dodać jedno A, bo już się ludzie znudzili potrójnym A. I ja powiem tyle, że no sorry, ale to jest gra multiplayer, która pewnie jeszcze będzie dodatkowo zasilana mikrotransakcjami.
Jak to Ubisoft, mam w zwyczaju w swoich gównianych sklepikach.
Jak to Ubisoft, jak to większość jakby teraz wydawców, którzy... wydają, ja myślałem, że to będzie w ogóle gra, która jest, wiesz, typowym games as a service, gdzie dostajesz darmową grę i po prostu zarabiają na jakichś skrzynkach czy innych pierdołach, a tu nie dość, że będziesz musiał zapłacić, to oni tak będą na tym zarabiać.
Znaczy słyszałem, że ta beta jest okej. Okay. Nie, że najlepsza, ale słyszałem, że ponoć okej. Okay. Ktoś powiedział, że znaczy w internecie, że ponoć te walki morskie ponoć spoko, że nawet czujesz ten vibe z Black Flaga. No ja sam nie zagram, bo to nie jest gra raczej dla mnie, nie wiem, ewentualnie bardzo po jakimś długim czasie i przy jakiejś bardzo dużej promocji cenowej, ale raczej nie sądzę, żebym w to zagrał. A kolejna sprawa, trochę odrzuca mnie fakt, że ta gra była z roku na rok przesuwana, jeśli chodzi o datę premiery i mam trochę dziwne takie wrażenie, że to będzie sytuacja jak z Cyberpunkiem, ale mogę się mylić oczywiście.
Wiesz, to ta beta jest nie bez powodu zaraz przed premierą, żeby... pokazać ludziom, że o patrzcie, możecie w to zagrać, to będzie całkiem fajne, wydajcie pieniążki. Tylko właśnie, no kurczę, ja spodziewałem się, że to jest jednak gra, jak jest taka typowo multiplayerowa, nastawiona gra, na grę usługę, że to nie ma jakiejś fabuły, nie ma jakiejś kampanii single player, że to jednak jest no takie, wiesz, typowo darmówka z utrzymywaniem na skrzydkach, a w rzeczywistości...
Ubisoft z darmówkami? He, ty żarty se robisz.
A tak, a w rzeczywistości tu nie dość, że musisz zapłacić $70, to idę o zakład, że i tak tych wszystkich battle passów i tego wszystkiego tam będzie w cholerę. Więc takie, wiesz, chcę zmieść ciastko i chcę zjeść ciastko i jeszcze chcę, żeby było trzecie ciastko, co nie? Ja nie uważam, że to im jakoś wyjdzie. Może nawet to nie będzie najgorsza gra, ale to finansową będzie kolejną klapą Ubisoftu. już na sam początek roku. Bo ja naprawdę tego nie widzę, żeby ktoś to kupił.
No i okej, ja już powiedziałem, że jak to studio się nie ogarnie, to do końca tego roku tam będzie zamykanie się ogólnie,
wiesz,
rzecz biorąc.
Ja się spodziewałem, że Skull and Bones, początkowo jak to było, że to będzie po prostu spin-off taki tego Assassin's Creed Black Flag, tylko bez Assassin's Creed'a i z samymi piraci i po prostu jakaś piracka historia i zrobią single player gierkę.
No tak, ale oni tam chyba polecieli za mocno.
Oni polecieli w kierunku, zrobimy grę multiplayer, bo nam za to zapłacił Singapur.
No tak.
Bo to wiadomo. Pamiętaj, że ta gra musi wyjść, musi się ukazać, bezfinansowana.
Nie można wydać fajnego, bo tak jakby, nie wiem, Red Dead Redemption, czy nie wiem, Ghost of Tsushima, czy innej gry, nie udowodniły wcale, czy Horizony, że ludzie...
Że się single player sprzedaje, tak.
Tak, że się single player sprzedaje,
nie,
prawda?
Nie, tutaj, tutaj też chodziło o umowę między Singapurem a Ubisoftem, bo oni przecież to wydają za pieniądze też z miasta państwa, co nie?
Okej. Okay.
Gdzie dostali po prostu dotację, żeby studio tam założyć i to w ogóle studio miało tam na miejscu to produkować, gdzie to przez to też jakby tak długo trwa, bo brak tam był doświadczonych wystarczająco ludzi. Dobrze, i mamy też oczywiście plotki na temat PS6, która jest wychwalana jako coś, co będzie zarobisz to największe, najwspanialsze i w ogóle wszystko dla ciebie zrobi.
To znaczy, zacznijmy od tego, że to takie rzeczy to się mówi
zawsze.
Przy każdej premierze zawsze.
Tak, zawsze. A poza tym, piątka kiedy wyszła i ile my już tej, jakby wiesz...
Piątka wyszła w trakcie pandemii, gdzieś na początku 2020.
Tak, ale w rzeczywistości, wiesz, taka prawda, że jeszcze wychodzą ziły do niej. Nawet w tej chwili jeszcze wychodzą gierki na PS4.
Tylko może inaczej, powiedzmy sobie tak, tak jakby dotychczas, autentycznie, jakoś do końca 2023 nie za bardzo PS5 miało ekskluzywy, które mogłoby się pochwalić, tak szczerze mówiąc.
To też. I raz, brak ekskluzywów, co zresztą jest w przypadku obu konsol.
Znaczy tam był jakiś Horizon, był ten Spider-Man, ale tak naprawdę nie było tego dużo.
Tak, ale nie jest ich tak dużo, co nie? Kwestia jest też taka, że w rzeczywistości ja czuję cały czas jakby ta generacja dopiero się to zaczęła.
Tak, dokładnie tak, bo pandemia mocno dość dała w kość.
Przez tak długi okres czasu nie można było dostać tych konsol, że wiesz, jakby wsparcie w ogóle dla PS4 to do tej pory istnieje.
No tak, znaczy tam był problem główny z tym, że nie było komponentów, a w dużej części krajów to w ogóle PS5 przez 2 lata dostać nie można było w ogóle.
Tak, więc w rzeczywistości tak jakby w cały czas byli na początku, kiedy jesteśmy w środku generacji w rzeczywistości. Ale cały czas jest wsparcie dla PS4. Cały czas jakby mam wrażenie, że to jest początek. Na przykład 4 lata jesteśmy, co nie? Już
no, znaczy jesteśmy 4 lata, czyli tak w sumie powiedzmy, że jesteśmy w połowie tej generacji technologicznej obecnej. Tak jakby dopiero co zaczynamy wydawać grę na tę generację tak naprawdę.
Tak, i wiesz, jakby też postęp jakby technologiczny w tej generacji nie jest jakiś wielki. Te gry co prawda lepiej chodzą i mają wyższą rozdzielczość, ale nie różnią się mocno wizualnie od gier z poprzedniej.
Dopiero powoli zaczyna się przeskok na Unreal Engine 5 tak naprawdę.
Tak, więc ogólnie to jest taka dziwna sytuacja, gdzie już dostajemy plotki o PS6.
I PS6 dopiero ma być ponoć za 4 lata, 2028 ponoć.
Tak, i wiesz, dostajemy te plotki o PS6, dostajemy też przy okazji, wiesz, bo to jest powiązane z tymi plotkami w zeszłym tygodniu, o tym, że może jakiegoś handhelda Sony wyda, w trakcie kiedy w rzeczywistości ta obecna generacja... Jeszcze się w rzeczywistości dobrze nie rozhuśtała, jakby się nad tym zastanowić. I to nie wiem po co to komu w tej chwili, bo w rzeczywistości to jeszcze będzie trochę trwało. Nie ma sensu w tej chwili gdybać na pewno na temat przyszłych konsol.
No,
tak ja to czuję.
Plota i tyle, możemy przejść dalej.
Na Steamie było ostatnio takie coś jak Next Fest, nie? I wylądowała tam masa demek, masa, wiesz, wszystkiego, co można pościągać i posprawdzać z nowości.
No właśnie.
I była sobie taka gierka Grid Down, której ktoś stwierdził, że chyba coś jest nie tak, bo jego GPU zaczyna strasznie pracować, kiedy uruchamia tą grę. I nawet po odinstalowaniu to pracuje 25%, jakby na 25% zawsze, co nie? Co go zaczęło zastanawiać. No i ta osoba stwierdziła, że to chyba ma koparkę kryptowalut w środku.
Aha.
Tak ja się drapię po głowie, bo chyba jednak jakby to było prawdą, to Valve by zareagowało. Powiedzmy to tak. Z drugiej strony to jest PC, nigdy nie wiesz do końca. Więc tutaj
no
może
tak.
Faktycznie coś być na rzeczy. Firma oczywiście odpowiedziała. Odpowiedziała w ten sposób, że oni mają swój autorski silnik i silnik przełącza grę automatycznie twój komputer na... Nie jakby oszczędzanie energii, tylko włącza tryb ten, wiesz, wysokiej wydajności. I że to powoduje. Ale ja jestem zdania, że chyba jak masz tryb wysokiej wydajności, to w grze tylko, to on tam się później powinno samo przełączać z powrotem na to, co miałeś wcześniej. Więc albo tu jest jakiś błąd po prostu programisty, albo faktycznie jest coś na rzeczy i gdzieś tam jakaś koparka kryptowaluty w tle funkcjonuje, co nie? Co było trochę chamskie i nawet na Steamie możesz się zarazić jakimś gównem, które później będzie cię nękało.
No tak, najwidoczniej.
Tak, podejrzewam, że jakieś sprostowanie do tego będzie i prawdopodobnie prześwietli to jednak Valve, bo wątpię, żeby oni pozwolili czemuś takiemu istnieć, jeżeli faktycznie...
Ewentualnie zbanują i tyle.
Jeżeli faktycznie są tam jakieś tego typu problemy. Tym bardziej, że oni, jeżeli chodzi o swój dochód, to są bardzo bezwzględni na wszystkich ludzi, którzy temu zagrażają.
Zawsze taka gra może przejść na Epica. Słyszałem, że Epic lubi
wszystko tak, jakieś ryzykowne,
chińskie
tak.
koparki i inne rzeczy.
Tak, ryzykowne pomysły to oni lubią. Dobrze, jest jeszcze informacja o przesunięciu kolejnym Homeworlda 3, bo tam już chyba ze 4 razy.
Ta gra to się chyba nigdy nie ukaże. To już jest 55 rok, jak ta gra jest przesuwana.
Praktycznie co trzeci czy czwarty tydzień gdzieś tam o Homeworldzie 3, że o, znowu przesuwamy. I tak, wiesz, teraz tak patrzę, cholera jasna.
Chciałem powiedzieć, że zaraz Elite Dangerous i EVE Online będą miały jakąś tam konkurencję, ale chyba okazuje się,
ale to jest troszeczkę inny typ gry. Wiesz, demo jest. W tej chwili właśnie wylądowało w trakcie Next Festu demo Homeworlda 3, więc można sobie przetestować. Sama gra ma mieć premierę 13 maja, ale tak jak mówiliśmy poprzednio, za każdym razem, kiedy widzę, że gra ma 1001 przesunięć, to się zastanawiam, czy to nie jest jakiś zły znak i czy to nie będzie znowu kolejna wersja Cyberpunka, co nie?
No właśnie, ja jakby, przepraszam, ale CD już mnie nauczył. To ja jakby, już drugi raz się nie dam.
Jesteśmy sparzeni w tej chwili. Daliśmy się nabrać i teraz będziemy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o każdą kolejną grę, która przechodzi jak Duke Nukem Forever ścieżkę zdrowia.
I jeszcze tylko powiem na końcu tego segmentu gamingowego, póki nie przyszliśmy dalej.
No.
Ja wiem, że się nic nie odezwałem na temat State of Play, który był poświęcony tylko i wyłącznie Final Fantasy VII Rebirth, ale to z tego powodu, że premiera będzie 29, czyli już niedługo.
I ty już w to pograsz, tak.
I będzie to ogrywane przeze mnie, day one jak tylko dostanę, bo mam pre-order zrobiony. Prawdopodobnie to też nie ma co ukrywać, to będzie raczej gra roku, bo na razie to nie wydaje mi się, żeby...
Znaczy dostanie po prostu nominację.
Znaczy no nie wydaje mi się, żeby na razie była jakaś konkurencja, albo żeby się zapowiadała, ewentualnie może Rise of the Ronin.
Mamy loot.
No tak, ale no w sensie nie zapowiada się na to, żeby było. Ale no okej, okay, to będzie ogrywane, ja bardzo czekam na tę grę. Ja wiem, że tam była masa rzeczy omawianych i tak dalej. Nie chcę tego omawiać w tym momencie, bo będę to omawiał jak już grę dostanę w swoje ręce po prostu. Ja tylko podam jako ciekawostkę, że ta gra będzie ważyć kolosalne, kurde, bo nawet chyba Baldur tyle nie ważył, a może ważył około 145 GB.
Dużo, to takie, wiesz, Call of Duty ostatnio słynęło z tego, że za dużo waży.
Trochę tak,
to
też 145 tak giga. To ostatni raz, jak instalowałem grę, która tyle by ważyła, to było faktycznie Baldur, chociaż tam się ściągało mniej, tylko po wypakowaniu wszystkich plików to tyle zajmowało. Wcześniej, przed tym, to Final Fantasy XV tyle ważyło. 120 giga na Steamie.
Tak, wiesz, jakby to jest też kwestia tego, że ten nowy Final to jest też nie do końca to, co ludzie spodziewali się, kiedy, wiesz, pierwsze informacje na temat tego, że remake będzie robiony, się pojawiły, bo w rzeczywistości ten remake wcale nie powoduje, że nie powinieneś ograć oryginału. Powiedziałbym nawet, że ogranie oryginału jest trochę konieczne do tego, żeby pograć w remake. Takie mam wrażenie. No ale tak jak mówisz, premiera już na dniach, więc te rzeczy i tak się pojawią wtedy, kiedy będziemy to omawiać podczas premiery.
Dokładnie, więc nie chcę po prostu się powtarzać dwa razy.
Tak, i ty będziesz to miał na...
Bo
to
do... Ja na PS5, no bo to jest...
PC jeszcze tego nie ma, bo to jest na początku.
To znaczy, to jest wiesz, śmieszna sytuacja, no. Bo pierwszy... Jezu, to debilnie brzmi, ten pierwszy remake, czyli który się nazywał remake faktycznie, z 2020, on miał chyba tylko pół roku ekskluzywności.
Tak, tak. Później jeszcze była ta specjalna wersja.
I potem wylądował na Epiku wyszedł. I potem od Epika do wersji Steamowej chyba tam też trzeba było poczekać parę miesięcy, jakoś tak. A tutaj z tego co wiem, to tylko 3 miesiące ekskluzywności będą.
No to niedużo, ale to i tak wiesz jakby...
Znaczy no to i tak nabije im sprzedaż na PlayStation i tak.
No tak, to tyle jeżeli chodzi o Gaming Room. Przejdźmy do gier planszowych, gdzie na planszy wyląduje niedługo Era Innowacji. To jest chyba na podstawie podobnej jakby połączenie dwóch gier, bo Terra Mystica chyba z innowacjami.
Tak, to jest Terra Mystica i znaczy to jest taka odnowiona, ulepszona wersja...
Terra Mystica z dodatkami.
Terra Mystica, tak.
Ja mam Terra Mystica zwykłą, czyli to jest taka bardzo ciężkie takie euro, które spowodowało, że jak ja tłumaczyłem to koledze, to mu para z uszu leciała dosłownie. Więc jak ktoś nie grał, to gra, która jest dosłownie, w której każdy ruch twój ma duże znaczenie... I trzeba planować mocno do przodu. powiem tak.
No tak, no jest to strategia. Jeśli ktoś lubi strategię, to ja polecam też. Tutaj ciekawostka, no niestety nakład jest wyczerpany u wydawnictw, więc nie szukajcie tego w sklepie wydawnictwa Portal Games, tylko na wszystkich innych.
To taką to dużo, dużą popularność ma?
Tak, bo to miało premierę zaraz teraz na koniec stycznia na PortalConie. No i to im się rozeszło w moment.
Bo mogło się im rozejść przez to, że na samym PortalConie dużo sprzedali. I później się okazuje, że ma nakład jest niski, czyli dodruk za jakiś czas będzie.
Tak, więc to im się rozeszło bardzo szybko. Ja po prostu zakładam, że wydawnictwo nie zakładało, że to tak szybko im zejdzie i po prostu był chyba mniejszy nakład niż przewidywano. Więc teraz można to dostać na inne, po prostu na sklepach z planszówkami, które nie są Portalem.
No ale to ja bym się spodziewał w takim wypadku, jak to tak szybko schodzi, ma taką dużą popularność, że przyjdzie do druk.
Znaczy, no to raczej pewne.
Ten, że wydawnictwo stwierdzi w tym momencie, że było dobrze, więc trzeba zrobić jeszcze lepiej i zrobić więcej. Ogólnie gra jest o obkładzeniu kafelków na planszy i przemianach różnych surowców w inne surowce. Tak bym to nazwał, z tego co kojarzę. Więc tutaj pewnie będzie... No właśnie, patrzę na erę innowacji, u nich na stronie już nie ma. Towar niedostępny. Więc będzie kładzenie na heksach różnych tam budynków, kafelków, tak jak w Terze Mistyce. I widzę tutaj tak, jest planszetka tak samo jak w Terze Mistyce z twoimi elementami. O, tak samo jest więc... ta mechanika przemian tej many z jednego naczynia do drugiego naczynia. Więc bardzo podobne, tylko chyba ma ulepszeń masę i trochę bardziej jeszcze skomplikowane niż to było w oryginale. No więc, powiem szczerze, oryginalny był mocny. Oryginał był mocno taki mużdżący i ostro taki faktycznie głowodymiący, więc jeżeli to jest jeszcze bardziej skomplikowane, to
No więc to jest dla takich big brainów, że tak powiem.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie gra raczej dla big brainów. Ja teraz mistykę w sumie lubię, więc jakby tutaj w tym przypadku...
Albo jak ktoś woli, też odnosząc się do poprzednich tematów, dla takich mega mindów.
Dobrze powiedziane. Widzisz, poprzednia gra też była bardzo popularna i też miała problemy z dodrukami. Dobrze, przejdźmy dalej.
Tak, ostatni temat na dzisiaj. Tak. Pozwolę sobie zacytować popularny utwór zespołu Pink Floyd, We Don't Need No Education.
Bo Rosjanin obronił pracę dyplomową napisaną przez ChatGPT. No już po prostu, nie wiem, ręce mi się załamują.
Ja teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Czy ChatGPT tak się zajebiście wytrenował w pisaniu prac dyplomowych, czy po prostu Rosja to jest taki stan umysłu, że tam można wszystko.
Tak, że poziom jest po prostu tak niski, że nikt tego nie sprawdził i najzwyczajniej w świecie po prostu... Dyplom został przyznany, nikogo to nie obchodzi, bo nie wydaje mi się, żeby ChatGPT był aż tyle dobry i aż tak sobie dobrze radził z cytowaniem źródeł przede wszystkim, więc podejrzewam, że to po prostu wszedł tradycyjny, uczelniany tryb typu, dobra panie, przyklepię się i idź pan dalej. Co tego typu rzeczy też nie tylko w Rosji się pojawiają, no.
Z tego, co czytałem w tym artykule, to tutaj nawet ten gość, który używał czatu GPT do pisania tej pracy, to ponoć regularnie kontaktował się ze swoim promotorem, więc dla mnie to jest w ogóle jakiś absurd tej sytuacji.
No to wygląda w takim wypadku troszeczkę jak coś w rodzaju... z tym...
Trochę tak, ale co jest ciekawe, bo też widzę te informacje, że praca musiała się, w sensie wyznacznik, nie? Żeby to zostało bronione, czy zostało uznane, to praca musiała się składać ze wstępu, teorii, analizy wniosków, wykorzystanej literatury i tak dalej. Przy okazji musiało to mieć przynajmniej 60 stron i oryginalność przynajmniej w 70%.
Ale znaczy on tu pisał w takim wypadku z założeniem, że to będzie napisane przez ChatGPT, czy po prostu nikt tego nie zauważył?
Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na to.
Tak, bo on przedstawił kryteria, co nie?
No tak.
Nie zależało mu w ogóle na dyplomie.
Widzę, że pisał w angielskim, bo w angielskim lepiej prompty wchodzą niż w rosyjskim. I dopiero potem tłumaczył to na rosyjski.
A, i to też miało swoje problemy. Czyli mam wrażenie, że to było chyba konsultowane z tym swojego promotorem, co nie? Jako eksperyment.
To mi to wygląda bardziej po prostu na jakiś eksperyment.
Tak.
Który po prostu mu ktoś klepnął i stwierdził, dobra, masz dyplom.
Tak, jakby... W każdym razie jakby nie zdziwiłoby mnie, jakby to wiesz, jakby to już był, to już by zaczęło stanowić problem. Wiesz, problemem jest takim, że w rzeczywistości, wiesz, na uczelniach też, no to nie tylko w Rosji, ale bywa tak, że klepie się różne rzeczy i jest tego tak dużo, że ci ludzie nie mają czasu nawet wszystkiego sprawdzić. To jest często na takiej zasadzie, dobrze, czy to brzmi w miarę sensownie. Bo później i tak tego nikt nie będzie czytał. Powiedzmy sobie na szczerze,
no,
co nie?
Wiadomo, że piszesz tą pracę tylko po to, żeby ktoś się przeczytał raz, a potem możesz to wywalić do kosza.
Tak, później idzie do archiwum, jest bez sensu. Więc trochę takie na takiej zasadzie, no, trochę obrazuje też problemy edukacji wyższej i poziom edukacji wyższej i rzeczy, które się robi często na studiach, więc whatever. Trochę to zabawne, że jednak mi się udało to obronić i że poszło do przodu i że jeszcze się do tego przyznał. Więc jeżeli skoro się do tego przyznał, to prawdopodobnie musiało to być jakby jednak zatwierdzone jakoś.
To znaczy, słuchajcie, no ja wiecie, nikomu nie ten, nie zabieram jego zdolności, czy nie twierdzę, że jest jakiś mniej czy gorzej, jakkolwiek. No nie wiem, czy chciałbym pójść do lekarza specjalisty, który by mi się przyznał do tego, że no obronił się pisząc pracę ze sztuczną inteligencją.
I chyba to było przedstawione już wcześniej, że to jest napisane ten. Nawet specjalnie chyba nie zależało, tylko chciał po prostu to zrobić, ale obronił to. Wiesz, no, obrona to jest też kwestia tego, żeby obronić swój sposób prowadzenia badań, co nie, czy tam no cokolwiek, tak, no. Co nie.
Panie władzo, jechałem szybko, gdyż no lubię zapierdzielać.
Jaku, wiesz co, jak powiedziałeś, panie władzo, jechałem szybko, to mi się przypomniało, że w tych cholernych prawdziwych detektywach, w tym True Detective, to wszyscy na gazie non stop jeżdżą. To policjanci. No tak. To też taka jedna rzecz. W pierwszym i w drugim sezonie policjanci jeżdżą na gazie non stop.
To jest, wiesz, nadużywanie władzy, nie? Ta, no ale dobra, już kończymy ten odcinek.
Dobra, kończymy.
Żeby nie nadużywać czasu innych.
Dziękujemy wam za spędzenie z nami czasu. Przypominamy na koniec odcinka oczywiście, że mamy Discorda, mamy Facebooka, mamy Instagrama, mamy Mastodona.
I od razu powiem, że na Instagramie o wiele bardziej tak jakby jesteśmy aktywni, bo prowadzi go Renata, którą pozdrawiam z pokoju obok. Tak.
Więc
też pozdrawiasz nas, tak?
Słychać.
Okej, nie wiem, czy było słychać, ale pozdrawia.
Słychać, ale nie wiem, czy będzie słychać w podcaście. Ale okay. Oprócz tam tych mastodonów, Instagramów, Facebooków, Discordów, to można nas znaleźć na różnych platformach, głównie Audioboom, Spotify i YouTube. Więc jak wam się też tam automatycznie jakieś platformy ściąga, to też zawsze miło. Dobrze wiedzieć, że nas słuchacie, możecie też pisać do nas na Discordzie, na mailu, czy na Bigos, mapa, skarbnica, barda.
W sumie to gdziekolwiek, na Instagramie też możecie pisać.
.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, też prosimy je zadawać właśnie tam. Czy to mailowo, czy to przez właśnie komentarze na YouTubie, czy poprzez właśnie Discorda. Jeżeli chcecie, żeby coś się pojawiło na podcaście, to też piszcie, bo my będziemy te rzeczy wykorzystywać, bo chcemy wiedzieć, co myślicie i czego oczekujecie. I to chyba byłoby na tyle. Mamy jeszcze sklepik, na którym możecie zamówić koszulki i tego typu rzeczy,
gacie.
Koszulki, inne gacie. I to chyba wszystko.
No i to byłoby na tyle. I słyszymy za tydzień, kurde.
Dokładnie. Oj, panie Fertku.
No, właśnie tak, właśnie panie Paweł.
Walduś, do jedzenia.
No, to już ten, nie trujemy dupsztala, idziemy na browara.
Tak, w tym kraju nie ma podcastu, który byłby w stanie mnie zatrudnić.
Tak, w tym kraju nie ma podcastu dla ludzi z wykształceniem jak moje.
Tak, dokładnie. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, trzymajcie się, nara.